Edukacja zdrowotna czy państwowa seksualizacja dzieci? Czy rząd może podżegać do łamania praw rodziców? To temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi pani Agnieszka Pawlik-Rygulska, prezes Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności, koordynator Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Serdecznie witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Wraz z nami pani Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.
Witam państwa serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani prezes, tak, zarówno pani Agnieszka, jak i pani Magdalena. Panie prezes, może właśnie Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności. Cóż to za inicjatywa?
Nasze stowarzyszenie, jak rozumiem, tak?
Tak.
Bo reprezentuje te dwie inicjatywy. My jesteśmy Stowarzyszeniem Nauczycieli, którzy zebrali się w 2021 roku w związku z tym, co działo się wówczas w naszym kraju i tymi absurdami, które były wprowadzane. Doświadczyliśmy na własnej skórze chyba jako jeden z trzech zawodów najbardziej tych grup zawodowych, ponieważ no, my spotykamy się w ciągu naszej pracy z... Pytałam koleżanki, które... Ja uczę polskiego, więc ja mam tylko 4 klasy, 5. Ale koleżanki, które uczą innych przedmiotów, biologia, chemia, to spotykały się nawet z 300 uczniami w ciągu tygodnia. Więc można sobie łatwo się domyśleć, że ten okres pandemiczny był bardzo trudny. I też to, że trafiliśmy na nauczanie zdalne, no to wszystko było... Dla nas, jako dla nauczycieli, wyjątkowo trudne. Też dostawaliśmy też po kieszeni. Nie dostawaliśmy pełnych pensji z pewnych powodów, tak. I to sprawiło, że zaczęliśmy szukać ludzi, którzy myślą podobnie, zaczęliśmy szukać wsparcia. I zgromadziło się takie niesamowite towarzystwo bardzo odważnych, bardzo uczciwych i bardzo bojowych, powiedziałabym, nauczycieli, którzy w swoich środowiskach nie bali się mówić, co myślą. I do tej pory tacy jesteśmy. Jesteśmy stowarzyszeniem, które walczy o zarówno o etos nauczyciela jako mistrza, jak i o dobro dzieci, dobro uczniów, o prawa rodziców też w szkole. Sami jesteśmy rodzicami przecież. I to nam pozostało. I z tą myślą też zawsze towarzyszyło nam takie hasło: działajmy razem. Mamy to na naszym pierwszym roll-upie. Od początku tak działaliśmy, staraliśmy się różne środowiska jednoczyć i no i też byliśmy jakby współzałożycielami Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Skrzyknęłam liderów różnych organizacji, kiedy to się działy te rzeczy, które wprowadza pani minister Nowacka, trudne. To był kwiecień tego roku i tam powstał pomysł, żeby po prostu działać wspólnie w taki sposób, no już bardziej pod jakąś wspólną nazwą. I to bardzo cieszy, bo jest nas w tej chwili 75 bardzo różnych organizacji społecznych. Jest Rodzice Chronią Dzieci z Magdą Czarnik na czele, która siedzi koło mnie, i inne rodzicielskie organizacje, Fundacja Mamy i Taty, Centrum Życia i Rodziny. Mamy prawników, czyli Fundację na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Współpracujemy z panią mecenas, również Katarzyną Tarnawą. Jest z nami też, są środowiska takie typowo nauczycielskie. Oprócz naszego stowarzyszenia Nauczyciele Chronią Dzieci, to mamy Stowarzyszenie Pedagogów Natan, mamy katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Chrześcijańskie Dzieła Wychowania i wiele jeszcze innych pedagogicznych. Mamy też takie, no, typowo chrześcijańskie, katolickie, jak Stowarzyszenie imienia księdza Piotra Skargi z Krakowa, jak Chrześcijańskie Weto. Mamy też typowo wolnościowe, które właśnie w tym czasie pandemicznym powstały, jak Serce Wolności ze Śląska, Śląski Porządek, czy Polskie Weto, czy inne stowarzyszenia takie, no, typowo wolnościowe. Mamy lekarzy, Niezależne Stowarzyszenie Lekarzy i Naukowców. Mamy również i to bardzo ważne organizacje polonijne. Pamiętajmy, że na przykład Republika Polonia, pamiętajmy, że to jest no, prawie 10 milionów ludzi, naszych rodaków, którzy żyją poza granicami Polski, więc oni też widzą te szkodliwe działania resortu oświaty w Polsce, a to się przekłada również na podstawy programowe w szkołach tam. No i ostatnia jakby nasza gałąź, z której jestem też bardzo dumna, bardzo się cieszę, to Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. To długa nazwa, ale zrzeszająca organizacje kombatanckie w dużej mierze. Ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, z więźniami politycznymi okresu PRL-u, ale także z grupą rekonstrukcyjną Radosław, ze Stowarzyszeniem Wspólnota i Pamięć, dbającym o pamięć o Wołyniu, o rzezi wołyńskiej. Więc jakby bardzo szerokie grono, bo działamy razem, bo chcemy, żeby problem szkoły był faktycznie wspólnie przez nas podejmowane.
To pani Agnieszka Pawlik-Regulska, prezes Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności, koordynator Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, a pani Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. Możemy również poznać?
Najbardziej. Ja mam nadzieję, że już że troszeczkę jestem tutaj w tym gronie znana, a szczególnie nasza akcja, która ruszyła już 12 lat temu która miała taką nazwę Stop seksualizacji naszych dzieci. I wiem, że niektórym z Państwa się już dobrze kojarzy. Wówczas zaczęliśmy pod wpływem wiadomości docierających do nas z zachodu i już też pierwszych takich organizacji seksedukatorów, którzy zaczynali działać na naszym tutaj terenie w Polsce, chociażby grupa Ponton. Już wtedy wiedzieliśmy, że nie ma żartów, naprawdę idzie jakieś wielkie zło w stronę naszych dzieci. I zaczęliśmy organizować się w takich miejscach, głównie jak parafie. Tam, gdzie mieliśmy przychylnych nam księży, rodziców działających, tam organizowaliśmy pierwsze prelekcje, spotkania i tłumaczyliśmy, co się dzieje, co do Polski wchodzi. I bardzo nam w tym też pomogła niemiecka socjolog, pani Gabriele Kubi, która przyjechała tutaj też, zdaje mi się, że to będzie 12 czy nawet 13 lat temu. Po raz pierwszy, jak przyjechała, to była gościem Radia Maryja. Była zaproszona tutaj przed mikrofon i mówiła nam o ideologii gender, kiedy jeszcze wtedy słowo gender w ogóle było nieznane. Bardzo trudno było jakby wtedy ludziom wytłumaczyć, o co chodzi. Ale pani Gabriele Kubi wówczas trafiła tutaj na podatny grunt osób, które to zrozumiały i chciały ostrzegać, i z Radia Maryja potem była zapraszana w jeszcze dużo innych miejsc w Polsce, też przez fundację, w której wtedy działałam, Fundację Cywilizacji Miłości z Krakowa, z panią Tatianą Jaroszyńską, świętej pamięci już teraz. W każdym bądź razie dużo wtedy bardzo zrobiłyśmy wspólnie z panią Gabrielę. Ja wtedy też przejrzałam na oczy, co to są te wszystkie kursy genderowe, które zaczęły się pojawiać już pod koniec moich studiów nawet, czyli pod koniec lat 90. na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ja sama na takie kursy chodziłam, bo były po angielsku za dodatkowe punkty, no i wydawało mi się, że to coś takiego fajnego, nowoczesnego z tego wspaniałego zachodu. No ale jakoś tak nie najlepiej na tych kursach się czułam. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, o co chodzi, a pani Gabriele Kuby mi to świetnie wytłumaczyła. I wtedy właśnie w połączeniu, to był taki moment, że od niej przyszła merytoryczna wiedza, od innych rodziców przyszło takie słuszne oburzenie na to, co się szykuje. I stworzyliśmy ten ruch bardzo spontanicznie. Warszawa, Wrocław, Kraków, pierwsze strony internetowe, pamiętam, jak cieszyliśmy się z nich. I działaliśmy. Dalej w 2016 roku, jeszcze powiem, że w 2015 zorganizowaliśmy jeszcze właśnie jako zupełnie taka organizacja bez żadnej osobowości prawnej, łącząc się z innymi rodzicami, z innych wspólnot przykościelnych, z neokatechumenatu, z domowego kościoła. Zwołaliśmy w 2015 roku na koniec wakacji, w ostatnią niedzielę sierpnia, wielką manifestację w Warszawie na Marienstadcie, właśnie dlatego, że ówczesna minister edukacji, pani Kluzik-Rostkowska, już współpracowała z organizacjami LGBT i już wtedy zamierzała wyrzucić wychowanie do życia w rodzinie.
To tak, po części przynajmniej poznaliśmy stowarzyszenia, które panie reprezentują. Koordynator Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, nie ulepszenia, poprawy, a ocalenia. Pani prezes, pani Agnieszka Pawlik-Regulska. Pani prezes, to bardzo wymowne, bardzo wymowna nazwa ocalenia. Zatem pytanie, co się dzieje w polskiej szkole?
przechodzi przez nią tsunami, tak bym powiedziała, lub tajfun, jest systematycznie, celowo niszczona po prostu. Zaczęło się z realizowaniem obietnicy wyborczej, jak to dowiedzieliśmy się z pierwszego akapitu odpowiedzi na dostęp do informacji publicznej z Departamentu Jakości, nie, z Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, że przede wszystkim było podkreślone, że wprowadzenie ograniczenia prac domowych, zakazów edukacji wczesnoszkolnej i zakazu oceniania prac domowych w klasach 4-8 w szkole podstawowej, no to była realizacja obietnicy wyborczej. To było najważniejszym, tak naprawdę najważniejszą chyba przyczyną wprowadzenia tego. A wiemy, dzieci przychodziły po feriach do szkoły, nawet takie maluchy. A, pani już nie można zadać pracy domowej, ha, 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 ha. Nie, to też podcinało autorytet nauczyciela. Pani minister mówi dużo o tym, że chce ten autorytet wzmacniać, ale działając tak, jak działa, właśnie podcina nam skrzydła. Ja byłam na komisji edukacji, na posiedzeniu Komisji Edukacji, Parlamentarnej Komisji Edukacji dotyczącej prac domowych i naprawdę jak mantra powtarzało się z różnych stron, z lewej, z prawej, żeby zaufać nauczycielom, żeby zostawić im autonomię. I o tym mówili i ludzie właśnie, mówię, no, z różnych środowisk, chociaż różnie to interpretowali. Większość opinii, ktoś tam mówił, że 90% czy 85% opinii, które spłynęły do ministerstwa w tej sprawie prac domowych, również mówiła o tym, że za szybko, że nie tak, że nie można rozporządzeniem odgórnie ograniczać praw nauczycieli, które są wyrażone w ustawie, w karcie nauczyciela, bo mam w artykule 12 zapewnione, że każdy nauczyciel może wybierać sposoby realizacji treści zgodnie z najlepszą wiedzą. Więc to od nas zależy, to my znamy dzieci, to my wiemy, kiedy, co, jak zadać. Ja nie mówię, że nie należało troszkę może tego uporządkować, ile tych prac domowych ma być, bo wiemy, że czasem jest tak, że wszyscy zadają. Każdy myśli, że polski jest najważniejszy, to poloniści, matematyka i tak dalej. Więc może to trzeba było jakoś uporządkować, ale nie w tej formie, nie w taki sposób. Więc to, a dzieci, szczególnie w szkole podstawowej, no powinniśmy uczyć pracowitości, wymagania od siebie, systematyczności. Potem takie dzieciaki, które nie będą robić prac domowych w szkole podstawowej, oczywiście bombardowane są kartkówkami i też to tak wygląda, pójdą do liceum bez warsztatu, bez umiejętności uczenia się, bez umiejętności organizowania sobie warsztatu pracy. Takie będą efekty. Więc ewidentnie jest to celowanie w, po pierwsze, obniżenie poziomu nauczania. Szkoła ma się stać takim miejscem, gdzie się wszyscy świetnie, dobrze czują i gdzie po prostu nie można wymagać od dzieci, bo to jest jakieś, nie wiem, naganne teraz, passé. To z jednej strony. No właśnie, podcinanie autorytetu nauczyciela, tak? I zresztą w rozporządzeniu o edukacji zdrowotnej, o którym będziemy na pewno mówić, też jest mowa o prawach ucznia i obowiązkach rodzica. To mają poznać uczniowie, ale nie ma mowy w podstawie programowej, że uczniowie mają poznać swoje obowiązki i prawa rodziców. Jest ewidentnie cały czas akcentowane, prawda, że tutaj dzieciaki są najważniejsze i to z jednej strony, a z drugiej strony pani minister, prawda, uzasadniała to tym, żeby dzieci miały czas na realizowanie swoich pasji. Proszę państwa, jak to wygląda? Siedzą jeszcze więcej w telefonach, w grach internetowych online i wpadają coraz bardziej w cyfrowe uzależnienia. Natomiast pani minister stwierdziła, że nie ma zamiaru wprowadzać jakichś odgórnych, ustawowych, czy za pomocą rozporządzenia ustaleń, ograniczeń używania smartfonów w szkołach. A to jest plagą. To jest plagą i to faktycznie szkodzi. Tak? Więc to jest pierwszy element. Drugi, no to państwo na pewno doskonale sobie zdają sprawę, podstawy programowe. Tak? Wtedy dzięki też naszym działaniom, wspólnie z Fundacją Ordo Iuris i wieloma ekspertami i udało się wysłać do ministerstwa w ramach prekonsultacji ponad 50 tysięcy opinii, ankiet zwykłych ludzi, obywateli, Polaków, którzy domagali się w większości pozostawienia lektur w spokoju, pozostawienia bohaterów narodowych. Częściowo to odniosło skutek. Bo jeżeli chodzi o język polski, to faktycznie wiele rzeczy, które miało wylecieć, na przykład w Quo Vadis, tak, pozostało w kanonie lektur obowiązkowych, ale poszatkowany pan Tadeusz, tylko połowa ksiąg, tylko 6 ksiąg z 12, więc mogą być dzieciaki, które nie będą znały epopei narodowej w całości. W zasadzie tak będzie, tak? Nie będzie, prawda, chłopów. Był jeden tom, a teraz już w ogóle tylko fragmenty chłopów, tylko fragmenty innych lektur, co powoduje, że nie są one określone, to mogą być 2 krótkie cytaty i też będzie fragment, tak? Jeżeli chodzi o podstawy programowe, to sobie państwo zdają doskonale sprawę, że wyrzuceni bohaterowie, żołnierze niezłomni, Inka i Pilecki zostali tylko w szkole podstawowej. Wiadomo, jaki to jest poziom przekazu, tak? To jest tak poważny temat, będzie potraktowany w sposób infantylny. O Starzyńskim nie będzie w ogóle dziecko się uczyć. O Romualdzie Traugucie w ogóle się nie dowie. O Rydzu Śmigłym, o Sikorskim nie będzie nic wiedział. O Kordeckim, o Kolbem. Tych postaci nie ma w podstawie programowej, ani w szkole podstawowej, ani w szkole średniej. Zmarginalizowana rola oczywiście Wyszyńskiego, Jana Pawła II, wyrzucone ich teksty. Dalej, o Skardze nie będzie, o Piotrze Skardze, ani na historii, ani na polskim. O Tomaszu Zakwinu, ani na historii, ani na polskim. Nie ma tego, proszę państwa. Dzieci nie będą się musiały uczyć o Westerplatte, o Monte Cassino, o bitwie o Anglię, Solidarności Walczącej, Kopalni Wujek, znaczeniu roli Radia Wolna Europa. To nie będzie wymagane na egzaminie maturalnym. No to czy to nie jest tsunami? Idziemy dalej i co mamy teraz? Teraz mamy profil absolwenta, który ma nam sprecyzować cele kształcenia, które tak naprawdę wszystko wywraca do góry nogami i pokazuje, że właśnie szkoła to ma być miejsce, gdzie dziecko przede wszystkim ma czuć się dobrze. Najważniejszy tam jest dobrostan, a nie praca, nie jakieś, no i kompetencje, a nie wartości, tak? Takie przekierowanie. To ma być tania siła robocza dla korporacji, tak, to z tego wynika. No a teraz już jakby kolejna rzecz, no to jest edukacja zdrowotna. No to jest naprawdę niszczenie. No i katecheza jeszcze po drodze, którą pominęłam, tak? Więc odrywanie dzieci od w ogóle myślenia w kategoriach dobra, zła, moralności, no bo szkoła to nie jest tylko miejsce zdobywania wiedzy czy jakichś kompetencji miękkich, tak jak oni by to chcieli, ale przede wszystkim mamy kształtować charakter. To jest zapisane w prawie oświatowym. Szkoła ma wspierać w dojrzewaniu człowieka, ucznia, w różnych wymiarach i powinna wspierać też w tym wymiarze duchowym. Ja nie mówię, że wszyscy mają stać się wierzący w religii, tak, w Pana Boga i wyznawać religię katolicką. No jeżeli nie religia, to może etyka. Dlaczego nie ma być tego na świadectwie tej oceny? Przecież jest ważne, tak, żeby pewną wiedzę w tej dziedzinie też posiąść. To odcinanie od takich korzeni, bo też wiemy, że zmarginalizowanie roli Kościoła i chrześcijaństwa w podstawach programowych się objawia. No i teraz mamy edukację zdrowotną, która ewidentnie pod przykrywką tematów związanych z dietą, kryzysem psychicznym, dbaniem o swoją psychikę, aktywności fizycznej, tam jest sporo i różne ważne tematy, ale to jest jakby takie ładne opakowanie, a w środku jest tykająca zegarowa bomba, czyli narażanie dzieci na tak naprawdę, jak to powiedział pan doktor Zbigniew Warciński na naszej konferencji w Kaju, to jest ta antyrodzinna piła łańcuchowa, która ma po prostu poszatkować nam uczniów, dzieci, ich wnętrze i pozbawić ich wrażliwości i takiej spójności wewnętrznej. Więc to jest właśnie ocalenie szkoły przed tym.
Mhm. Bardzo dziękuję za naświetlenie tej rzeczywistości, przed którą stajemy. I pytanie teraz do pani Magdaleny Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, o konsekwencje, o skutki tego, z czym się mierzymy. To wiemy, że już jest realizowane w wielu krajach, również i krajach europejskich. Pani wiem, że zajmuje się pana również i te skutki. Czy mogłaby pani przytoczyć, jeśli zostaną wdrożone tego typu rozwiązania w polskim systemie oświaty, to do czego to doprowadzi?
Tak, wiemy już, jak na Zachodzie potoczyła się ta sytuacja, bo mamy to szczęście, że jesteśmy zawsze kilka kroków do tyłu, tak, za tym postępem zachodnim. I no, jestem przekonana o tym, że inaczej u nas nie będzie. Jeśli edukacja zdrowotna zostanie wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy i zostanie przyjęta, wtłoczona naszym rodzicom, naszemu społeczeństwu do realizacji, my rodzice zostaniemy pozbawieni naszych praw, nie będziemy mieli więcej wpływu wychowawczego na nasze dzieci w tej tak niezwykle istotnej sferze, a z nią wiążą się w zasadzie wszystkie inne. Ja tutaj teoretyzuję, bo do tego nie dopuścimy. Natomiast chcę, żebyśmy byli świadomi tego, co nam grozi. Jeśli by tak się stało, to trzeba pamiętać o tym, że jest to walka elit władzy tego świata z normalnością, z obywatelami cywilizacji łacińskiej, którzy są przyzwyczajeni do demokratycznego porządku prawnego i do swobód obywatelskich, jakie nam ten porządek gwarantował. I zniszczenie praw rodziców, ten atak na prawa rodziców, to jest pierwszy przyczółek. Jeśli te prawa zostaną zdeptane, zniszczone, to jak domino polecą nasze następne wolności obywatelskie, czyli wolność wyrażania opinii, wolność zgromadzeń, wolność, nawet wolność wykonywania zawodu, proszę Państwa. I to mówię z pełną świadomością, bo to już się stało na Zachodzie, że tam terapeuci, psychologowie nie mogą wykonywać zawodu tak, jak uważają za słuszne, gdyż zostały wprowadzone tam już ustawowo zakazy prowadzenia terapii dla osób proszących o pomoc z powodu niechcianych odczuć homoseksualnych, jakie ich życiu, prawda, na ich życiu ciążą. Tam nie wolno już pomagać homoseksualistom, którzy o tą pomoc proszą. Tak, także to wszystko jest jeszcze przed nami. Nie będziemy mieli, już jest taki duży atak też na wolność sumienia naszych nauczycieli, których chce się przymusić do tego, żeby oni tą edukację seksualną prowadzili. I oczywiście nie będzie to w sposób taki czysto nakazowy, lecz najpierw oni będą wysłani na różnego rodzaju szkolenia, na których będą stosowane techniki manipulacji wyrafinowane, naprawdę z wysokiej półki różnych manipulacji na ludzkiej psychice, do których to przygotowywani są zasowite euro, miliony, już kadry odpowiednie. I oni będą naszych nauczycieli szkolić, czyli tak naprawdę robić, tak już, no wiemy już, jak to działało wcześniej za sowieckiego systemu. To będzie po prostu pranie mózgu po to, żeby oni sami chcieli w ten sposób się zachowywać, tak? Taki destrukcyjny sposób dla naszych dzieci. Będzie po prostu stopniowo będą odbierane wszystkie prawa obywatelskie, gdyż tak jak mówiła pani Gabriele Kubi, jeszcze ponad 10 lat temu do nas, mówiła: uważajcie, bo to jest nowa odsłona totalitaryzmu, która na nas idzie i będziecie po kolei pozbawiani tych praw obywatelskich, do których przyzwyczailiście się, żyjąc w tej naszej wspaniałej cywilizacji łacińskiej. Ta cywilizacja ma zostać rozmontowana przy użyciu tej właśnie tęczowej ideologii, a teraz już widzimy, że idzie z nią też ta ideologia inkluzyjna, włączająca, o której już mówiliśmy, jako ostrzegając przed tym, co wchodzi do szkół, ale proszę pamiętać, że ta ideologia włączająca ma nie dotyczyć tylko szkół, tak? To jest to miejsce, gdzie oczywiście ma zagrać na wysokich tonach, natomiast to jest projekt, który ma dotyczyć całego społeczeństwa. Całe społeczeństwo ma stać się inkluzyjne, czyli chętne na przyjęcie imigrantów, chętne na przyjęcie wszelkich orientacji seksualnych, cis, płciowości, różnych osób po tranzycjach, siakich czy owakich, jakby to nazywać, bo to używam w tym momencie języka naszych adwersarzy. Po prostu musimy mieć to przed oczami, że atak na prawa rodzicielskie to jest pierwszy krok do likwidacji wszelkich naszych wolności i równia pochyła w stronę nowej odsłony totalitaryzmu. Kto chciałby więcej na ten temat, odsyłam do książki pani Gabriele Kubi, Globalna rewolucja seksualna, gdyż no jest to prorocza książka. Po tych 10, czy właściwie 12 już latach, od kiedy została wydana, widzę coraz bardziej jak wyraziście pani Gabriele Kubi, jak zła Kassandra, zapowiedziała nam to, co może się zbliżać, ale mówiła: Polacy, wy się obronicie. Kto, jak nie wy? Daliście radę pod Wiedniem, daliście radę bolszewikom w 1920 roku, pokazaliście moc waszego ducha i tak, Jan Paweł II przecież też przyczynił się tutaj bardzo dużo. Wyniesiecie tą wolność w Europie, nie dajcie się, bardzo, bardzo was potrzebujemy, mówiła. I ja o tym pamiętam. I nie tylko ja myślę. Mam teraz wielką nadzieję, że uda się ten głos pani Gabriele Kubi jeszcze raz usłyszeć przy naszych kolejnych działaniach, których teraz będzie bardzo dużo. Jesteśmy w kontakcie i też wiem, że tam właśnie w Niemczech coraz większy ruch rodziców również powstaje. Tam też oni bardzo prężnie organizują się, wychodzą na ulicę i ochronili swoje dzieci. Ci rodzice zaangażowani w ten ruch naprawdę swoje dzieci ochronili. Nie jest jeszcze tak, że nasza władza jest omnipotentna, mówię już o tej władzy tak brukselsko-genewskiej. Nie jest jeszcze tak. Tam rodzice, gdzie są świadomi, tam są też świadomi nauczyciele, potrafią się połączyć i potrafią stworzyć takie enklawy normalności, również i w Szwajcarii, również i w Wielkiej Brytanii. Będziemy mieli gości z tych krajów na naszej manifestacji 1 grudnia, na którą bardzo państwa serdecznie zapraszamy. Mamy naprawdę dużo mądrych ludzi, mamy prawników, którzy pomagają rodzinom w bardzo trudnych sytuacjach. Mamy taką międzynarodową organizację prawniczą Alliance Defending Freedom International, która też z naszymi prawnikami z Ordo Iuris współpracuje z innymi, z innych krajów i na najwyższych szczeblach tutaj władzy tego świata, tak, w gremiach ONZ-owskich też bywają i to, co mogą, zawsze tam powiedzą i nasypią piasku w tryby tym, no powiedzmy sobie szczerze, elitom agresorów, którzy chcą zniszczyć naszą cywilizację i rozdeptać butami nasze prawa. Mamy sojuszników poważnych i nie poddamy się. I ja naprawdę jestem teraz bardzo zbudowana tym poruszeniem, jakie wywołane zostało w naszym, no nie chcę wielkich znowu takich słów używać, żeby to zbyt patetycznie nie zabrzmiało, ale no w naszym narodzie. Szczególnie po tej naszej konferencji prasowej całkiem niedawno w Kaju, chociaż i dużo wcześniej, bo to już od kilku miesięcy budujemy tą sieć rodziców i naprawdę mamy zgłoszenia z bardzo wielu miejsc i coraz więcej chętnych do współdziałania, coraz więcej świadomych rodziców. Bardzo polecamy, będziemy na tych spotkaniach czytać na pewno i inspirować się poradnikiem świadomego rodzica, który to poradnik można już pobrać na stronie wtowarzystwie.pl, napisany przez naszych ekspertów, w tym pana Bartosza Kopczyńskiego, który też tutaj zabierał głos i też już bardzo wiele konferencji objeździł i bardzo nas uświadamia. No zimny prysznic jest to nawet dla nas, to co on mówi, ale on analizuje dokumenty unijne, język bardzo trudny, angielski, ale też taki neomarksistowski, przez który trudno się przebić. On to wszystko tłumaczy nam, tak, kawę na ławę, co jest tam napisane i już widzimy, proszę państwa, po tych kilku latach współpracy, że to się spełnia na naszych oczach, o czym on mówi. Także jesteśmy mu bardzo wdzięczni i nawet jeśli to jest dla kogoś mowa jeszcze zbyt trudna, to proszę nie rezygnować z próbowania zrozumienia tych treści, bo wkrótce one na nas się mogą wszystkie spełnić, jeśli my nie podejmiemy odpowiednich działań. A wierzę tutaj, że w połączeniu ze wspaniałymi nauczycielami i tymi organizacjami wszystkimi, o których mówiła moja przedmówczyni, że damy radę, bo naprawdę ja niby to wszystko wiem, ale słysząc, Agnieszka, co ty tutaj wymieniasz po kolei, ile ważnych postaci zostało wyrzuconych, jak ta nasza historia ma praktycznie przestać istnieć. Nawet jak niby to wszystko wiem, ale jak ty to mówisz i podsumowujesz, to mi dreszcz po plecach przebiega, że to jest naprawdę zamach na nasz naród, to jest zamach na nasze państwo, to jest właśnie wszystko to, co Bartosz Kopczyński powiedział. My jako suwerenne państwo mamy przestać istnieć, powoli przestajemy istnieć. I to też mówi, ostrzega przed tym mecenas Kwaśniewski, jeżdżąc po różnych konferencjach, przygotował Ordo Iuris wspaniałe grafiki na ten temat, można pobrać z ich strony, gdzie pokazane są obszary najważniejsze działalności państwa i atak Unii Europejskiej na te obszary. Tak? Jak bardzo oni próbują, pani von der Leyen, pan Timmermans, jak te wszystkie gremia już zapowiedziały, że będą po kolei rozmontowywać suwerenność naszego państwa, a żeby tego dokonać, trzeba zniszczyć szkoły, tak? Szkoły są przekazem tożsamości narodowej, kultury, to są instytucje, zawsze szkoły były instytucjami kulturotwórczymi, tam właśnie taka kolebka narodowości przecież jest w szkołach zakotwiczona. Więc żeby to wszystko spełnić, do czego oni dążą, do tego demontażu państwowości i do stworzenia federacji takiej właśnie globalnej, gdzie wszyscy będziemy w jakiejś globalnej wiosce jakimiś atomami bez tożsamości jakiejkolwiek, ani narodowej, ani rodzinnej, ani religijnej, ani nawet i płciowej, tak? Mamy nawet taką podstawową biologiczną tożsamość zatracić. To jakby to jest szalony plan tych elit władzy tego świata, które no to jest jakaś mania władzy, która, nie wiem, oni mają wizję, że chcą to spełnić, te depopulacyjne różne plany za tym stoją, ale w sumie oni tego nie ukrywają, głoszą to, tak? Więc my, widząc to wszystko w całości, no musimy się temu sprzeciwić, musimy, bo to jest wielkie, wielkie zło i to jest walka dobra ze złem też, tak jak tu Agnieszka powiedziała wcześniej jeszcze w programie. Czujemy tą jakby eschatologię, którą no tutaj dotykamy. I my, ludzie wierzący, mamy więcej dzięki naszej wierze siły, mamy światło od Boga, mamy prawdę po naszej stronie i wierzę w to, że się nie damy. Prawda, Agnieszko?
No, mam nadzieję, po to się zjednoczyliśmy i dlatego działamy razem. Jeszcze tylko dodam do tego, co Magda powiedziała, jeżeli chodzi o edukację włączającą, inkluzję. Teraz to jest edukacja dostępna dla wszystkich dzięki działaniom ruchowi ochrony szkoły. To już nie jest używane, to sformułowanie edukacja włączająca. Natomiast dokumenty, które analizował no właśnie Bartosz Kopczyński Unii Europejskiej, sprecyzowane, zmodyfikowane w 2021 roku, jasno wskazują, że cała idea edukacji włączającej, która była przedstawiana jako potrzeba do włączania dzieci z niepełnosprawnościami do polskich szkół, ażeby dobrze się czuły w zwykłych placówkach oświatowych. Tak naprawdę teraz jest odsłona prawdziwego oblicza edukacji włączającej. W dokumentach jest zapisane, że chodzi o włączanie osób nieheteronormatywnych, osób LGBTQ+, transpłciowych, a na dowód tego spływają do nas jako do Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności informacje o szkoleniach, które odbywają się w szkołach, zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Na przykład szkolenie prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Marta Dora, wspieranie nastoletnich osób transpłciowych, niebinarnych i kwestionujących tożsamość. Szkolenie było online, mamy informacje z tego szkolenia. I na przykład był taki jeden z wątków, jak wspierać nastoletnie osoby transpłciowe, niebinarne lub kwestionujące swoją płeć w szkole. Prawda? Organizowanie edukacji przestrzeni włączającej, inkluzywnej. To fragment, cytat ze slajdu. To jest uczenie i modelowanie równego traktowania i szacunku wobec osób bez względu na tożsamość płciową, orientację seksualną, kulturę, język, wyznanie, bezwyznaniowość, niepełnosprawność, neurorozwój, status ekonomiczny i inne. Upowszechnianie wśród kadry pedagogicznej publikacji pod tytułem Przewodnik dla otwartej szkoły transpłciowość. Poradnik dla kadry pedagogicznej pracującej w szkole i zarządzającej szkołą z 2023 i próbować zaadoptować zarówno proponowane rozwiązania do placówki, jak i placówkę do rozwiązań. I to są fakty, to są szkolenia, które się odbywają, na które są pieniądze, nasze pieniądze, proszę państwa, bo te pieniądze nie biorą się, a niektóre oczywiście nie są nasze, bo są zewnętrzne. Natomiast takie rzeczy się dzieją i to jest właśnie świetnie pokazane, że ta inkluzja, włączanie przede wszystkim ma dotyczyć osób, no właśnie tych, o których przeczytałam przed chwilą.
Dziękujemy. Edukacja zdrowotna, czy państwowa seksualizacja dzieci, czy rząd może podżegać do łamania praw rodziców. To temat naszego dzisiejszego spotkania podczas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Naszymi gośćmi pani Agnieszka Pawlik-Regulska, prezes Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności, koordynator Koalicji na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły oraz pani Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. Serdecznie panią dziękuję za poczyniony wstęp do naszej dyskusji, do której teraz serdecznie zapraszam naszych radiosłuchaczy. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Z kolei spoza granic naszej ojczyzny dwa numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 5 minut po godzinie 22. Zapraszam do wysłuchania utworu, wiersza wielkiego naszego poety, myślę, że dobrze nam znanego, w wykonaniu pana Jerzego Zelnika.
Jan Kochanowski, wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono i zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono, miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi, żeście miejsce zasiedli Boże na ziemi, z którego macie nie tak swe własne rzeczy, jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana, ale i sami macie nad sobą Pana, któremu kiedyżkolwiek spraw swych uczynić poczet macie. Trudnoż tam krzywemu wynić. Nie bierze ten Pan darów, ani się pyta, jestli kto chłop, czyli się grofem poczyta. W siermiędze li go widzi, w złotych li głowach, jeśli na mniej przewinił, być mu w okowach. Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem grzeszę, bo sam się tracę swym przeteczeństwem. Przełożonych występki miasta zgubiły, ich szerokie do gruntu carstwa zniszczyły. Thank you.
Radio Maryja. Czas rozmów niedokończonych. Temat edukacja zdrowotna, czy państwowa seksualizacja dzieci, czy rząd może podżegać się do łamania praw rodziców? To pytanie, które stawiamy. Zapraszam naszych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tomasz. Ja może tak zacznę. Dziś świat zapomniał, jak wielką wartością dla dzieci i młodzieży zwłaszcza, ale i dla wszystkich osób jest czystość. Dawniej na pierwszym miejscu był Pan Bóg, a dziś często ubóstwiany i niczym nieograniczony seks. Niestety, dziś u władzy są liberałowie i komuniści i te różne panie ministry, polityczki z Kongresu Kobiet i tak dalej, którym zależy na wynarodowieniu i zateizowaniu dzieci i młodzieży przez ideologię gender. Kościół broniący prawdy jest atakowany przez nich, na przykład przez fałszywe oskarżenia o pedofilię i inne. Niektórzy księża i biskupi ich doświadczyli, tak jak widzieliśmy. Niestety Niemcy nami rządzą i im zależy na zepsuciu polskiej młodzieży, tak samo na tym, żeby nie znali polskiej literatury, polskiej wspaniałej historii. To nasze największe skarby chcą zabrać ze szkoły. Tak chcą wykończyć nasz naród. Niestety, dzisiaj też widzimy, już sporo młodych ludzi dało się uwieść temu. Mówią, że ich nie stać na dzieci, a hodują po kilka psów, adoptują je, kochają. Ja niedawno w ogłoszenie w internecie przypadkiem trafiłem. Adoptuj węża. Wąż boa do adopcji, naprawdę. No to niesamowite, byłem tak tym po prostu przerażony. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że to już niestety od dawna spora część dzieci w Polsce była zdemoralizowana. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, a to już dawno dość było, nie miałem o czym rozmawiać z chłopakami, bo oni tylko w kółko rozmawiali o pewnych częściach ciała w wulgarny sposób, albo oglądali sobie gołe panie, czy zachwycali, jakie piersi i tak dalej, jak się podoba wszystko. A dziś taka jest polityka, żeby nas, żeby Polaków już nie było. Żeby tylko dzieci polskich nie było. Tylko będziemy mieli ukraińskie, jeszcze inne pieski. Tak, tak, ale żeby tak już może nie było, to chcę też zakończyć. Przeczytam krótko bardzo, żeby z pewną nadzieją. Kardynał Chląd, wielki prymas Polski. Piękne rozważania jego. I to jest na dzisiejszy czas bardzo aktualne. Pisał, krótko tylko będzie. Przepraszam. Bije w nas dziś fala, która nam wszystko burzy. I jak niegdyś nasi królowie ogłaszali pospolite ruszenie, tak i ja dzisiaj wzywam wszystkich do świętej wyprawy w obronie wiary. Prośmy o dusze mocarne, o pokolenie orle, o bohaterski czyn, o świętość. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Także nie traćmy nadziei i rodzice, niech wszystko robią. I nauczyciele, żeby przekazać skarb wiary i miłości do ojczyzny dzieciom i młodzieży. Jeżeli w czasie zaboru, w czasie komunizmu, w czasie wojny dało się to wszystko na kresach, nasi rodacy, chociaż było zabronione, przekazali wiarę, przekazali miłość do ojczyzny. Tak, i nam się uda, i nam nikt nie będzie w stanie nam tego zabrać.
Dziękujemy, panie
Także
Tomaszu.
Bóg zapłać za połączenie. Dziękujemy. I za audycję.
Bardzo proszę.
To ja odniosę się, dziękujemy bardzo za ten głos. Cieszymy się, że pan poruszył ten bardzo wrażliwy temat tej sfery intymnej, która no zawsze jest jakoś wstydliwa, zarezerwowana do takich rozmów bardzo, bardzo pomiędzy bardzo bliskimi sobie osobami. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej po tych różnych kolejnych tak etapach, o których już mówiłam wcześniej, ingerowania w system edukacji w Polsce, no doszedł do takiego punktu, wydaje się, kulminacyjnego, czyli chce wprowadzić obowiązkową edukację zdrowotną dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej i szkół średnich, również placówek, zaznaczam, niepublicznych, katolickich i edukacji domowej od 1 września 2025 roku w wymiarze 2 godzin tygodniowo z oceną na świadectwie. Jest to nazywane edukacją zdrowotną, bo są tam, tak jak mówiłam, te elementy pozytywne, dobre, które, zwróćmy na to uwagę, takie jak profilaktyka uzależnień, cyberuzależnień, zdrowie, takie, dbanie o takie zdrowie swoje fizyczne poprzez aktywność fizyczną, poprzez inną profilaktykę, dieta, sport, wszystkie te dbałość o zdrowie psychiczne, wszystkie te tematy, co wykazała analiza Ośrodka Rozwoju Edukacji z 2019 roku, można ją znaleźć na stronie ORE. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej to powstało. Wszystkie te zagadnienia znajdują się w obecnych podstawach programowych przedmiotów takich jak wychowanie fizyczne, biologia, chemia, fizyka, wychowanie do życia w rodzinie, nawet język polski, godziny wychowawcze. Więc to wszystko się znajduje. Natomiast nowym elementem dodanym do edukacji zdrowotnej, no to są sprawy związane ze zdrowiem, życiem seksualnym, które do tej pory były realizowane na nieobowiązkowym przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie. Pani minister w kwietniu odchudziła podstawy programowe z 18 przedmiotów o 20%, mówiąc, że dba w ten sposób o to, żeby dzieci nie były przeładowane. Wyrzuciła jedną godzinę lekcji religii, żeby dzieci nie były przeładowane, obciążone wielością zajęć, po czym wprowadza dodatkowe dwa przedmioty, edukację obywatelską i edukację zdrowotną. Więc jest to oczywiście wszystko świetnie zaplanowane i na pewno nie chodzi tu o dobro dzieci. Co jest w tym rozporządzeniu, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną? W klasach 4-6 mamy taki zapis, że uczeń będzie poznawał między innymi zachowania autoseksualne, czy dowiadywał się, że zachowania autoseksualne, czyli masturbacja, są w normie medycznej. No, dyskusyjne dla wielu osób, natomiast tutaj nie ma możliwości dyskusji z tym tematem. To tak po prostu ma być przedstawione dzieciom w wieku 10-12 lat. Dalej, w tym samym wieku dzieci będą się dowiadywały o tym, że istnieją stereotypy płciowe i o ich negatywnych skutkach. Znowu, jest tutaj już interpretacja, która nie wszystkim rodzicom, może się nie zgadzać ze światopoglądem wszystkich rodziców. Będą się też dzieci w tym wieku zapoznawać z różnymi modelami rodziny. No do tej pory nie ma powiedzianego tutaj, jakie to są te modele rodziny, ale możemy się domyślać, że nie chodzi tylko o rodzinę w znaczeniu ojciec, matka, czyli mężczyzna i kobieta oraz dzieci, ale może to będzie dwóch mężczyzn i wąż Boa. Przecież pan mówił o adopcji węża, tak? Świetne. Albo dwie panie i trzy pieski, psiecko. Już to przecież funkcjonuje, tak? To też może być nowy model rodziny. No bo dlaczego nie? Nie ma tu żadnej hierarchizacji, żadnego określenia, co jest tym modelem dobrym, najlepszym, prawidłowym. W klasach od 7 do 8 już pojawiają się bardzo konkretne zapisy, no te też są konkretne, związane z dowiadywaniem się przez dzieci w wieku 13-14 lat o różnych orientacjach psychoseksualnych, więc o heteroseksualnej, homoseksualnej, biseksualnej, aseksualnej. Uczniowie w tym wieku będą też zapoznawani z zagadnieniem cispłciowości i transpłciowości, a także będą omawiać przygotowanie się do inicjacji seksualnej, no i o metodach antykoncepcji, czyli dzieci w wieku 13-14 lat. Ciekawe jest to, że sam szef zespołu, który tę podstawę programową przygotowywał, pan Izdebski, w wywiadzie dla PAP informuje nas, że przed 15 rokiem życia inicjację seksualną odbywa zaledwie 13% polskich dzieci. Czyli kieruje swój przekaz do tych 13%, szkodząc 87%, które nie podejmuje inicjacji seksualnej i moim zdaniem i zdaniem ekspertów, którzy przygotowali analizę opublikowaną przez nas na stronie ratujmyszkołę.pl, szkodzi, ponieważ ta tematyka, ta nazywana przez dzieci paletą, z której tęczową paletą, z której należy sobie coś wybrać, i za wcześnie i nie w odpowiedni sposób jest prezentowana, ma być prezentowana w szkole. Dalej, w wieku już szkoły średniej dzieci będą omawiać kwestie prawne i społeczne związane z przynależnością do grupy osób LGBTQ+. No i będą mówić, rozmawiać o etycznych, prawnych, zdrowotnych, psychospołecznych uwarunkowaniach dotyczących przerywania ciąży i znów o różnych metodach antykoncepcji. Tutaj jest ewidentnie wskazane, że i w ogóle tak jak analizuje się tą podstawę programową, tam słowo małżeństwo nie pojawia się, proszę Państwa, ani razu. Rodzina wielokrotnie razy mniej niż seks, seksualność. No i jeżeli porównujemy to z dotychczasowym modelem mówienia w szkole polskiej o seksualności, które było realizowane na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, który ten przedmiot zresztą jest ewenementem na skalę europejską i był dobrowolny, no to mamy przeorganizowanie, przeramowanie w ogóle całego myślenia o seksualności człowieka. Do tej pory seksualność zanurzona była w tematyce dotyczącej małżeństwa, rodziny, relacji wzajemnej, odpowiedzialności za siebie nawzajem, trwałego związku, miłości. Tak było w wychowaniu do życia w rodzinie. Tymczasem teraz jest to omawiane tylko jako zdrowie, jako element naszego zdrowia, czyli o w oderwaniu od tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałam. Od miłości, pojawia się relacja romantyczna, nie ma relacji małżeńskiej, na przykład, tak, też w podstawie programu w którymś momencie jest relacja przyjaźni i romantyczna, czyli nie ma mowy o seksualności w kontekście miłości, trwałego związku, odpowiedzialności za potomstwo. Nie, dziecko jawi się tutaj nie jako dar, jako owoc wzajemnej, wspaniałej miłości żony i męża, tylko jest zagrożeniem, którego trzeba się natychmiast pozbyć za pomocą środków antykoncepcyjnych albo za pomocą aborcji, bo jest to jasno powiedziane, tak, że o tym dzieci się będą uczyć. Nie ma tam mowy o dojrzałym wychowaniu potomstwa, okres prenatalny też nie jest omawiany dziecka, no przecież to nie jest dziecko, tak, zgodnie z tym, co głoszą nam panie z lewicy, tylko nie wiem, żaba jakaś siedzi im w brzuchu, a potem wyskakuje człowiek, to jakieś cuda są po prostu, nie? Dla mnie niepojęte, jak one mogą tak myśleć. Prawda? I to jakby to jest ta zmiana podstawowa. No i teraz no oczywiście brak takiego też pracy nad sobą w kontekście popędu płciowego. Nie jest to obecne, jest tylko omówiony popęd płciowy, ale generalnie no należy za nim chyba podążać, tak? I tu sobie zapewnić rozładowanie, tam sobie zapewnić rozładowanie. Kluczowe jest to, czy będzie przyjemność. I to jest kluczem. I druga rzecz, czy będzie świadoma zgoda, co też jest dyskusyjne, no bo świadoma zgoda może prowadzić nawet do pedofilii.
Na zegarach 23 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Edukacja zdrowotna czy państwowa seksualizacja dzieci, czy rząd może podżegać do łamania praw rodziców? Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Grzegorz z Leszna. Na samym początku bardzo, bardzo chcę podziękować paniom, że są odważne osoby, które w końcu o tym głośno mówią. Bo po prostu mam wrażenie, że za mało osób, które o tym wie, mówi głośno. I niestety obawy pewnie są takie, że się boją, że stracą pracę, boją się, że że może będą to jeszcze inne konsekwencje. A mi się wydaje, że no właśnie, w końcu trzeba uderzyć pięścią w stół i powiedzieć dość. Może nie z przemocą, ale też słowem i miłością i manifestacją. I to, co ma się odbyć 1 grudnia, to też wspaniała sprawa. Ale moim zdaniem, no właśnie, za mało nas krzyczy. Sam jestem nauczycielem, jestem katechetą, ale też przede wszystkim jestem rodzicem. I to, co czytam, co słyszę, coraz bardziej mnie przeraża. I tak naprawdę właśnie, czy to przez edukację, ale przez też inne kanały, no nastały rządy takie, jakie nastały i nasze społeczeństwo zostaje sprowadzane do tego, do czego było sprowadzane od lat 45 do 89. Niestety, ale ja jak patrzę, co się dzieje, to mam wrażenie, że z powrotem wracamy do niewoli, tylko to nie jest taka niewola, jak była wtedy, że zamykano ludzi w więzieniach, szykanowano i tak dalej, ale jest to niewola w białych rękawiczkach, która przechodzi przez przeróżne media, przez przeróżne przekazy, choćby nawet właśnie przez osoby, które teraz są w ministerstwie. One dążą właśnie do tego, aby to państwo wyglądało tak jak wtedy, za czasów rządów komunistycznych, niestety. I to jest właśnie to, że ja nie wiem, dlaczego Polacy nie chcą wyjść na ulicę tak, jak wychodzili wtedy i wtedy było czuć, że jest naprawdę wspólnota w narodzie i jest to wspólnota, która ma wartości. Widzę, że po prostu to, co ja obserwuję, że przez to, że mamy dostęp do takich, tak właśnie taki luźny dostęp do tych wszystkich mediów, typu internet, typu no i radio, i telewizja, i tak dalej, to właśnie mam wrażenie, że nastąpiło w nas takie znieczulenie. Ja ostatnio, jak rozmawiałem też ze znajomymi, to po prostu mam wrażenie, jakby na naszych oczach dokonywał się kolejny rozbiór Polski. Tylko nie jest to tak nazwane. Oczywiście ci, którzy okupują, nie przychodzą i nie mówią, że my teraz tutaj będziemy za was rządzić i to nie będzie już Polska, albo może tylko i wyłącznie będzie terytorialnie, ale to tak i tak będziemy my, to będą inne państwa. I ja widzę, że po prostu tak jakby to się dzieje. I niestety jest wielu ludzi, którzy to pochwalają i którzy no właśnie przyklaskują temu, uklepują, że tak, tak. Albo są też tacy, którzy mówią, no to jest złe, ale nic z tym nie robią. Mówią o tym głośno. Mhm. Ja się boję, obawiam się właśnie o te nasze dzieci, o to, co będzie. Znaczy ja mam nadzieję ogromną, że może jednak to się nie stanie i może nie wiem, nasze dzieci nie będą musiały tkwić w tym systemie i właśnie w takiej podstawie programowej, bo mnie to przeraża. No po prostu teraz trzeba się zastanowić, czy w takim przypadku, aczkolwiek to też będzie przyzwolenie na niektóre rzeczy, no bo czy w takim przypadku ludzie z wartościami powinni po prostu zostawić dzieci w domu i wprowadzić nauczanie domowe z powodu ochrony tych dzieci. Ale moim zdaniem, no właśnie, to też będzie uciekanie do podziemi i no i właśnie, jeśli w ten sposób to zrobimy, no to niestety, ale oni wygrają.
Dziękujemy, panie Grzegorzu.
No więcej osób powinno tak krzyczeć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Bardzo proszę, pani Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.
Tak, jak najbardziej, panie Grzegorzu. Ja bardzo chętnie zaprosiłabym pana do nas. Proszę się z nami skontaktować. Ja czuję w panu wielki potencjał do współpracy z nami. Takich rodziców właśnie potrzebujemy. Potrzebujemy innych uświadamiać. My mamy już swoje pierwsze struktury. Organizujemy spotkania tam, gdzie rodzice mogą, czy to w szkole, czy w parafii, tam, gdzie jest przychylność. uchylne nam środowisko. Nawet w innych salach po prostu są szybko zrzutki. Wynajmujemy salę, organizujemy się, mamy ten film, który też pokazuje rodzicom, to nic takiego, film, który pokazuje rodzicom, na czym polega ta seksedukacja, tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Natomiast zaraz po tym mówimy, co będziemy robić. Wspieramy się poradnikiem pana Bartosza Kopczyńskiego do pobrania na stronie w towarzystwie.pl. Bardzo zachęcam, pan też pewnie już może od razu pobierze, słysząc to, co pan mówił. I proszę nas informować, naprawdę. My w tym naszym obywatelskim nieposłuszeństwie, którym musimy się teraz wykazać, przede wszystkim, tak jak już wspominałam w programie w telewizji, przez te najbliższe miesiące będziemy wszystko robić, żeby ten projekt edukacji zdrowotnej został zatrzymany, jeśli pani nasza minister likwidacji edukacji, pani Nowacka, podpisze to rozporządzenie, no to będziemy wszystko robić, żeby zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj mamy kilka gremiów, do których możemy o to apelować, czy to grupa posłów, grupa senatorów, marszałek Senatu, Sejmu, więc wykorzystamy te wszystkie możliwości prawne, mamy silne zaplecze naszych wspaniałych prawników i zobaczymy, co będzie dalej, jaki będzie rozwój sytuacji. Jeśli przyjdzie 1 września i okaże się, że no właśnie, jakieś pierwsze przygotowania już poczyniono i że przedmiot ma wejść, chociaż powiem państwu, że nawet widziałam na stronie ZNP już taki artykuł, który właściwie w naszą stronę ciągnie nauczycieli, bo tam argumentowano w tym artykule, że przecież nauczyciele nie są przygotowani, nie zdążymy ich przeszkolić, bo to tylko już pół roku zostało. No raczej nie ma możliwości, tak argumentowali ci nasi nauczyciele z ZNP, że no raczej nie widzą możliwości, żeby udało się ten przedmiot od 1 września do szkół wprowadzić. Więc nawet mówią to nauczyciele, prawda, z drugiej strony, nie argumentują tak jak my, rzecz jasna, ale mają też swoje różne obiekcje. I może udałoby się nam jakoś jednak wypracować jakiś kompromis, połączyć siły. No, zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji. A w najgorszym wypadku, to tutaj chciałabym nawiązać do bardzo mądrego wystąpienia, zresztą jak wszystkie inne wystąpienia pana mecenasa Kwaśniewskiego. Teraz akurat nawiązuję do 14 października, kiedy mieliśmy konferencję w sali kolumnowej Senatu pod patronatem marszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. I tam mecenas Kwaśniewski powiedział na podsumowanie tych, jak przedstawialiśmy, no właśnie to całe tsunami, bo to już nie huragan nawet, tsunami tych wszystkich zniszczeń, jakie zamierza dokonać Ministerstwo Likwidacji Edukacji w naszych szkołach, dla naszych dzieci. Mecenas Kwaśniewski powiedział, że rozumie rodziców, którzy do takiej szkoły posyłać dzieci po prostu nie chcą. Tak? Jest to sprzeczne z ich wizją wychowania, jest to sprzeczne z ich sumieniem, jest to po prostu destrukcja, a nie edukacja. I powiedział sam do nas, w takiej sytuacji, drodzy rodzice, nie posyłajcie dzieci do takiej pseudoszkoły. Nie posyłajcie, liczymy się z tym, że będą wam wytaczane procesy, że będą zahaczały o sądy pewnie administracyjne, bo to będą procesy o naruszenie obowiązku szkolnego, tak? Bo mamy ten obowiązek szkolny. Ale my będziemy was bronić w sądach. Tak już na to w zasadzie się należy nastawiać, chociaż, no właśnie, mówimy to tak jako jeszcze daleka, odległa perspektywa, bo po drodze mamy jeszcze kilka kroków do wykonania, ale usłyszmy ten głos mecenasa Kwaśniewskiego właśnie dlatego, że żeby ten głos nami wstrząsnął, żeby nas obudził. Jesteśmy już przyparci do ściany, ale nie oddamy naszych dzieci na pastwę tych naprawdę już słów, nie wiem jakich używać, parszywych pomysłów gremiów ONZ-owsko-unijnych, bo pamiętajmy, że nasi tutaj w rządzie w Warszawie to są tylko marionetki i jeśli nawet pani minister Nowacka zostałaby skierowana do dymisji, co też w naszych kręgach wrzy i też takie zawołania się pojawiają, no to przyjdzie następna marionetka, prawda? Więc myślę, że to wiele tutaj w naszej sytuacji nie poprawi, natomiast poprawić naszą sytuację może masowy sprzeciw rodziców wobec tych zakusów, zdeptania naszych praw. I póki co rząd podżega do tego, żeby nasze prawa rodzicielskie zlikwidować, ale my odpowiadamy na to. My jesteśmy świadomi, rozpoznajemy tą manipulację i na to nie pozwolimy. Nie pozwolimy i nie będzie u nas tak jak na Zachodzie, gdzie te prawa rodziców zostały wyrokami sądów, pokrętnymi wyrokami sądów, które tak naprawdę nie miały uzasadnienia, uzasadnienia w aktach prawnych, bo prawo stoi po naszej stronie i to wiem, mówię z pełną świadomością, wiem to od prawników z międzynarodowych organizacji właśnie takich jak Alliance Defending Freedom International, więc my się lepiej przygotujemy, jeśli będziemy mieli te rozprawy w sądach i po prostu mam nadzieję, że będzie tak, jak pani Gabriele Kubi mówiła, że my Polacy powstaniemy.
Pani Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Krakowa.
Prosimy.
Zacząłbym może od tego, że pewna zgoda, jeśli chodzi o krytykę działań Platformy Obywatelskiej i minister Nowackiej. Natomiast ja bym chciał zwrócić na słowa pana prezydenta Dudy podczas 79. Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ja jestem dosyć bardzo zaniepokojony słowami pana prezydenta, natomiast one przeszły zupełnie niezauważalnie. Pan prezydent podczas tego przemówienia mówił o poparciu dla polityki zrównoważonego rozwoju, czyli tej tak zwanej agendy 2030. No wiemy dobrze, że to jest skrajnie ideologiczna, lewicowa agenda środowisk globalistycznych. Pan prezydent mówił właśnie, że są pewne przeszkody w realizacji tych celów zrównoważonego rozwoju. Tam oczywiście wiadomo, że chodzi o transformację społeczno-ekonomiczną, globalną promocję usług z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. To musimy wyjaśnić słuchaczom, że to zdrowie seksualne i reprodukcyjne obejmuje aborcję, antykoncepcję, tranzycję, czy choćby nawet edukację seksualną w duchu LGBT, tak zwana gender equality. No ja nie wiem, czy państwo się zgodzicie ze mną, ale jestem po prostu zaniepokojony, dlatego że pan prezydent co innego mówi w Polsce, a co innego mówi na forach międzynarodowych. I tutaj pani mówiła na przykład o petycjach, o wychodzeniu na ulicę. Tak, to jest ostateczność i to jest nasza wina, że my tym ludziom z rządu pozwalamy na to, co oni robią z nami. Nie tylko chodzi tutaj o... Chodzi o ogólnie o wszystko chodzi. Jest źle. I chyba już wszyscy w Polsce wiedzą, że jest źle. Ale jest prościejsza metoda, żeby to zakończyć, tą wojnę polsko-polską w bardzo prosty sposób. Ja mam zamiast pisać petycję, wie pani, bo ja mam już po prostu, ja dosyć czynnie biorę udział w życiu społeczno-politycznym, piszę dziesiątki petycji, ale to nic nie daje. Żadne walenie garnkami na ulicach nic nie da, żadne wychodzenie na ulicę nic nie da, bo oni się z nami po prostu nie liczą. Ja bym oczekiwał, żeby Radio Maryja w końcu zaprosiło do studia profesora Mirosława Matyję, wielkiego fachowca od demokracji bezpośredniej, tak zwanej demokracji szwajcarskiej. Państwo promowaliście już go w telewizji Trwam, ale to trzeba zrobić cykliczną audycję właśnie, że na temat demokracji bezpośredniej. I po prostu artykuł 4 Konstytucji, troszeczkę odchodzę od tematu, ale to jest ważne. Artykuł 4 Konstytucji mówi, że władza należy do narodu. Naród sprawuje władzę bezpośrednio lub za pomocą swoich przedstawicieli. No jak wygląda to sprawowanie tej władzy przez przedstawicieli, to widzimy od 35 lat. I proszę państwa, ja państwu gwarantuję, że my przez kolejne 35 lat będzie jeden drugiego krytykował i nic się nie zmieni. Będzie dalej źle, będziemy dalej okłamywani, okradani i tak dalej. Może zakończę takim optymistycznym akcentem, humorystycznym, że są 52 płcie, ale buty są tylko damskie, męskie i dziecięce. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Panie Pawle, serdecznie Pana pozdrawiamy. Bardzo proszę, Pani Agnieszka Pawlik-Regulska.
No, bardzo ładne zakończenie. Cieszymy się, że przynajmniej branża obuwnicza nie straciła rozumu. Liczymy na to, że rzemieślnicy, nasi przedsiębiorcy będą wiedzieli, że jest wtyczka i kontakt i pozostanie to już tak na zawsze. To, co pan mówił, zdecydowanie rozumiem, szczególnie, że petycja, którą wystosowaliśmy do pana prezydenta w sprawie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności rozporządzenia o pracach domowych z wystawami dłuższego rzędu, łącznie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, a na to, że jest to niezgodne z tymi właśnie dokumentami, z prawem oświatowym, Konstytucją, wskazywał już i Rzecznik Praw Obywatelskich, i wielu prawników z Gazety Prawnej. No niestety pan prezydent przekazał naszą petycję do ministerstwa, więc no tak to wygląda, tak? Więc tutaj niestety nie może, no nie wiem, może w kolejnej odsłonie będzie inna reakcja. Nie do końca się z panem zgadzam, że nasze działania nie mają znaczenia i że powinniśmy się skupić na demokracji pryncypialnej czy bezpośredniej, ponieważ wie pan, ja mam dziecko, które w przyszłym roku idzie do czwartej klasy i to, że ja się teraz skupię na demokracji pryncypialnej, która wejdzie w życie za 10 lat, to nie uratuje mojego dziecka jutro, ani od września. Dlatego ja jako matka będę działać teraz, co nie znaczy, że nie należy myśleć perspektywicznie wychodzić w przyszłość. To trzeba robić dwutorowo. Trzeba robić dwutorowo, można zakładać własne szkoły, to też jest pewien pomysł. Natomiast to, co pan powiedział, że ta władza jest powinna nam służyć, może nie tymi słowami, zdecydowanie tak. A pani Nowacka ewidentnie łamie prawo, ponieważ w Konstytucji, w artykule 48 w ustępie 1, w artykule 53 w ustępie 3 mamy jasne zapisy mówiące o tym, że to rodzice mają pierwszeństwo w wychowaniu dzieci zgodnie z własnym światopoglądem i dotyczy to sfery zarówno moralności, jak i wyznania. Jest to zapisane też w Deklaracji Praw Człowieka i to są takie prawa, które nie powinny być podeptane i dlatego nasz sprzeciw i nasz opór rodziców jest głęboko uzasadniony i ma podstawy prawne. Nie można za pomocą jednoosobowej decyzji ministerialnej, za pomocą rozporządzenia zmieniać rzeczy, które leżą w gestii rodziców, bo to ja jako rodzic odpowiadam za wychowanie mojego dziecka w takim lub innym światopoglądzie i nikt mi go narzucić nie może. Tak jak państwo słyszeli, to co czytałam z rozporządzenia, ewidentnie są to kwestie ideologiczne i światopoglądowe. No bo jeden będzie uważał, że zachowania autoseksualne są w normie i należy, dziecko powinno już od przedszkola się dotykać tu i tam i czuć przyjemność, a drugi rodzic będzie wychowywał do czystości. Jeden rodzic będzie uważał, że płeć jest, można sobie ją dowolnie określać i zmieniać w te i we w te, a drugi powie nie, jest tylko płeć, są dwie płcie biologiczne i po prostu trzeba dziecku pomóc przejść przez taki moment, który jest rozwojowy i każdy człowiek w jakiejś mierze to przeżywa, kiedy gdzieś tam odczytuje tą swoją tożsamość, uczy się tej swojej płciowości, kobiecości, męskości, ma jakieś tam wątpliwości. To jest normalny etap. Nie robimy z tego jakiejś afery, tak, jak jesteśmy dojrzałymi ludźmi. Więc ewidentnie te zapisy są zapisami, które godzą w te nasze prawa rodzicielskie. I dlatego konieczne jest danie wyrazu naszemu sprzeciwowi. I kolejna sprawa, pani Nowacka, weźmy to pod uwagę, zupełnie zlekceważyła stronę społeczną. I ja nie mówię teraz tylko o moim stowarzyszeniu, czy o Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. W ogóle wszystkie organizacje społeczne zostały pominięte w kwestii wprowadzania tego rozporządzenia. Nie zostały ogłoszone konsultacje społeczne, wysłuchania obywatelskie. Mamy tylko konsultacje publiczne, czyli tylko podmioty z listy menowskiej mają możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Ale my możemy zrobić bardzo dużo, bo po pierwsze, wiem, że pan pisze, to niech pan pisze dalej, bo jak będzie to nie jeden pan z Krakowa, tylko jak nas będą tysiące, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, no to mamy przynajmniej mocny argument w ręku i co z nim zrobimy, to za chwileczkę. Więc piszmy do ministerstwa, na naszej stronie www.ratujmyszkoły.pl są adresy mailowe, na przykład do ministerstwa, na które można napisać swój sprzeciw wobec edukacji zdrowotnej. Dobrze to zrobić do 21 listopada, ale można i później. Można napisać również do tych podmiotów, które powinny to oficjalnie zaopiniować. Mamy tam listę tych podmiotów, mamy odpowiednie pismo do nich, które można by było im wysłać. Zachęcam państwa, żeby państwo poszli do proboszcza, do przedstawiciela Rady Rodziców w swojej szkole, do dyrekcji. Przygotowaliśmy odnośne pisma. Jest pismo, z którym można pójść do księdza proboszcza, jest pismo, z którym można pójść do Rady Rodziców czy do dyrekcji szkoły. Rozmawiajmy, w ogóle mówmy ludziom, tak? Najpierw trzeba uświadamiać, powiedzieć, jest takie rozporządzenie, tam są takie zapisy, to wszystko w tych pismach jest. I co ksiądz proboszcz na to? Była konferencja nasza w Katolickiej Agencji Informacyjnej 12 listopada, więc też można się na to powołać, tak? Dziękujemy, że Kaj nas przyjął i z życzliwością pozwolił o tych tematach mówić. Od strony kościelnej oczekujemy też, od biskupów, którzy zgromadzą się na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w poniedziałek i we wtorek, oczekujemy jasnego, wyrazistego stanowiska w tej kwestii. Ono pojawiło się w jakiejś mierze 14 listopada dotyczące tranzycji, ale potrzebujemy teraz jasnego komunikatu, jeżeli chodzi o przedmiot edukacja zdrowotna. My wierni, my, którzy chcemy ocalić nasze dzieci, ochronić, więc tego oczekujemy. I mamy nadzieję, że taki komunikat się pojawi. Także możemy jednak działać, bardzo zachęcamy. No i ostatecznie oczywiście zapraszamy na manifestację 1 grudnia do Warszawy na godzinę 12 na Plac Zamkowy. Tak dla edukacji, nie dla deprawacji. Organizuje to Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły razem ze Związkiem Zawodowym Solidarność Sekcja Oświaty i Wychowania. Wiele organizacji się zaangażowało, Rodzice Chronią Dzieci, Fundacja Mamy i Taty, Piotr Skarga z Krakowa, Ordo Iuris, Nauczyciele dla Wolności, Diakonia Społeczna Ruchu Światło Życie, to Centrum Życia i Rodziny, to takie, które najbardziej przy tym działają. Niech ten nasz głos będzie wyraźny, presja, niech dotrze też do tych, którzy no, są naszymi, są, mają mandat od nas, żeby coś zmieniać, więc tego głosu zabraknąć nie może.
Dziękujemy. 22:44 na zegarach. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, dzwoni Leszek z Trójmiasta. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za temat rozmowy i pozdrowić dwie panie i ojca prowadzącego. Jedna z pań powiedziała coś bardzo, bardzo ważnego i moim zdaniem powinno się, że tak powiem, jakby to powiedzieć, rozwinąć tą sprawę. Po II wojnie światowej prawa rodziców zostały wzmocnione, bo rozpoznano po prostu pewien problem. W momencie, kiedy państwo czy też system przejmuje obowiązki, czy też uzurpuje sobie prawo do decydowania o edukacji, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży, dzieci, no i społeczeństwa, to przeważnie zawsze dochodzi do patologii i do prędzej czy później do tragedii. Dlatego rola rodziców jest po prostu kluczowa, jest podstawowa, jeśli chodzi zwłaszcza właśnie o wychowanie zarówno dzieci, jak i kontrolę międzyludzką. W sensie w odniesieniu do po prostu do, no, do bliźnich, do współobywateli i tak dalej. Państwo powinno zająć się jak najbardziej już tylko tymi tymi powiedzmy rzeczami, które określają system jako taki, ale no i to bezpieczeństwo i tak dalej, no tego już nie rozwijajmy. Czyli konkludując i kończąc, na tym powinno zwracać się uwagę ludziom, czy też uzmysławiać, dlaczego rodzice są ważni. Bo kiedy państwo, system, czy też cokolwiek zaczyna przejmować tą rolę związaną z edukacją, wychowaniem, wychowaniem relacji między dziećmi dorosłymi względem dzieci, to prędzej czy później dojdzie do patologii. Tak jak mieliśmy to właśnie na przykładzie II wojny światowej. Trzecia Rzesza przejęła obowiązki wychowawcze w odniesieniu do młodego pokolenia i wychowała po prostu pokolenie morderców. Pokolenie morderców, które później, oczywiście no, przeżyło, nigdy nie zostało ukarane. W efekcie znowu w 1968 roku, no ale to już jest dalsza sprawa. Po prostu patologia stworzyła patologię, które dzisiaj już wnuki czy też ojcowie przekazują nam owoce nam jako państwu skolonializowanemu z tym, że nie tylko my jesteśmy skolonializowani, bo zostałe państwa Europy też są skolonializowane w gruncie rzeczy. Ale my jesteśmy mimo wszystko moim zdaniem ostoją, jakby to powiedzieć, jeszcze w miarę ogólnie pojętej normalności. Ale to się zaczyna domykać i niestety, jakby to powiedzieć, to jest ten ostatni moment. A już na sam koniec powiem tylko jedno. O tym pani nie powiedziała, nikt chyba o tym nie wspomniał. Moim zdaniem wybór Trumpa, już abstrahując od tego, czy on jest dobry, czy zły i tak dalej, ale już pewne rzeczy zapowiedział. Krótko na przykład powiedział. Nie ma żadnych kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset płci dla niego i powiedział, że będzie bezwzględny w tej mierze. Są tylko dwie płcie. Jest mężczyzna i kobieta. Nie pozwoli na deprawację dzieci, przynajmniej w Stanach. Moim zdaniem tutaj powieje wiatr, ale Trump wszystkiego nie zrobi. Ludzie muszą się obudzić, zwłaszcza rodzice. Jeśli ktoś ma dzieci i kocha je, to powinien coś dla nich zrobić, a nie tylko siedzieć w domu i ewentualnie narzekać. Stan rodziców, ja mam kontakt z wieloma rodzicami. Powiem szczerze, moim zdaniem to jest bardzo trudny temat. Rodzice dzisiaj nawet nie są w stanie kilkuletnim, kilkunastoletnim dzieciom pomagać w odrabianiu, a to w odrabianiu lekcji, po prostu w takich prostych rzeczach związanych z edukacją, wychowaniem odnośnie relacji międzyludzkich i tak dalej. Po prostu moim zdaniem to jest bardzo trudna sprawa, bo ludzie są kompletnie zdezorientowani. No i o to oczywiście między innymi pani Lewackiej-Nowackiej chodzi, ale ona jest tylko marionetką, jak jedna z pań wspomniała. To jest tylko marionetka, będzie wymieniona następną, jeśli zostanie usunięta i tak dalej. Dlatego kluczowa sprawa, żeby ludzie zaprotestowali, a nie siedzieli w domu, narzekali, bo jeden drugiemu mówił, że jest źle, co ja zrobię, żeby moje dziecko nie było po prostu deprawowane i nie stało się narzędziem po prostu w rękach jakiegoś, nie wiem, zboczeńca i tak dalej. Po prostu powinien nastąpić bunt społeczny. Bunt, zwyczajnie bunt społeczny. Władza, każda władza boi się po prostu, boi się ludzi i dopóki czują, że ludzie są zdezorientowani i jakby to powiedzieć bezwolni, no to będą po prostu będą przykręcać śrubę, będą po prostu będą robić to, co mają w zamiarze. Jedyną tak jak pani powiedziała, już zostawmy to, bo to jest zbyt dużo wątków ewentualnie. Po prostu, jeśli rodzic kocha swoje dzieci, to powinien po prostu coś dla nich zrobić. Ale samo siedzenie i narzekanie tutaj w niczym nie pomoże.
Dziękujemy pani Leszku.
Dziękuję serdecznie za posłuchanie.
Dziękujemy. Bardzo proszę, pani Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.
Ja bardzo się cieszę, że pan zabrał głos i pana też bardzo chciałabym zaprosić w nasze szeregi. Naprawdę, takich ludzi potrzebujemy. Czuję, że pan to wszystko bardzo dobrze przeanalizował i może z nami łączyć siły. Może poprowadziłby pan jakieś spotkanie, jakąś prelekcję. Naprawdę, może pan by jakąś publikację nam mógł przekazać. Bardzo zapraszam do współpracy. Uruchomiliśmy dosłownie tutaj w ostatnich dniach taki adres internetowy, mail ratujedu@proton.me proton.me, bo to tak brzmi z angielskiego. W każdym bądź razie ratuje Agnieszka, jak to było?
ratujedu@proton.me.
Naprawdę będę bardzo szczęśliwa, jeśli pan połączy z nami siły i swoją wiedzę. Ja podkreślając to wszystko, chciałabym jeszcze raz przypomnieć, w jakiej tragicznej sytuacji są rodzice na Zachodzie, bo wspominałam o tych, którzy stworzyli swoje takie miejsca, gdzie uratowali dzieci i żyją szczęśliwie i bezpiecznie. Natomiast niestety w większości szkół na Zachodzie, w zdecydowanej większości, rodzice są bardzo zagrożeni. Na naszej stronie internetowej już latem stopseksualizacji.pl, na stronie mojego stowarzyszenia, opublikowaliśmy artykuł o tragedii rodziców ze Szwajcarii, z Genewy, którzy ze swoją córką zaczęli mieć problemy w okresie lockdownów covidowych. Ona mając wtedy 13 lat, no źle się czuła, szukali dla niej wsparcia u dobrego psychologa. No i ona zaczęła mówić, że no coś jest z nią nie tak, chyba jednak powinna pomyśleć o tak zwanej, no właśnie, zmianie płci. Zaczęła coś w tym kierunku rodzicom sugerować. Rodzice bardzo byli zmartwieni, no ale ewidentnie ona za dużo w internecie siedziała, naczytała się jakieś treści, które no po prostu były ideologicznymi bredniami, które no podziałały na córkę. W każdym bądź razie sprawa potoczyła się dalej tak, że ona w szkole zaczęła też o tym mówić. Podchwycili to tam odpowiednio przeszkoleni pedagodzy szwajcarscy, tak? Po szkoleniach zapewne już ze strony tęczowej i okazało się, że szkoła współpracuje z organizacją Refuge, organizacją właśnie transseksualistów, którzy czyhali na takie przypadki i w dosyć szybkim czasie zaczęli no właśnie z córką rozmawiać i przekonywać ją, że tak, że to jest dobry pomysł w stronę tej tranzycji i już w szkole zaczęto do córki mówić zaimkami męskimi. Kiedy rodzice się o tym dowiedzieli, bardzo się zaniepokoili, bo oni prowadzili córkę do psychologa, który chciał jej naprawdę pomóc, a szkoła, słysząc, że rodzicom się nie podoba, że do córki kierują te zaimki męskie w szkole, czyli dokonali już takiej socjalnej tranzycji, jak się to mówi w języku naszych adwersarzy, widząc zaniepokojenie rodziców, donieśli do odpowiedniego urzędu, Jugendamt, pewnie Państwo słyszeli z Niemiec już wiele razy, okazuje się, że w Szwajcarii również tego typu urzędy i tego typu urzędnicy swoje funkcje pełnią. I Jugendamt szwajcarski, genewski, bo to rodzice z Genewy, w połączeniu z tą organizacją transseksualistów już sobie tam uknuli, przygotowali, jak sprawę dalej załatwić. Pewnego dnia po prostu córka ze szkoły do domu nie wróciła. Została przejęta przez odpowiednie władze ze względu na co? Ze względu na przemoc stosowaną przez rodziców wobec córki, która ma prawo do ekspresji swojej orientacji seksualnej, do ekspresji w stronę tranzycji, córka ma do tego prawo, natomiast rodzice to są agresorzy w ich wydaniu, tak? Więc tych rodziców należy odsunąć od córki, najlepiej ukarać, bo dziećmi na Zachodzie, proszę Państwa, w szkołach rządzi państwo, ideologia państwowa, a nie rodzice. Tak? Wyobraźcie sobie Państwo tą tragedię. Ja jako matka po prostu nie potrafię tego pojąć. Nie wiem, jak ja bym się zachowała w tej sytuacji. Rodzice tamtejsi trafili bardzo szybko do biura genewskiego Alliance Defending Freedom International. Tam uzyskali pomoc. Zostały złożone odpowiednie dokumenty. Sprawa się niestety toczy. Rodzice z córką się widują bardzo rzadko. Sprawa wygląda w tym momencie tak, że już w lutym było z sądu wydane takie orzeczenie, że rodzice mają przygotować już wszystkie dokumenty potrzebne do zmiany tożsamości córki w tych dokumentach, jakie tam funkcjonują w Szwajcarii. Rodzice zdeterminowali, odmówili wydania takich dokumentów, że nie chcą absolutnie, żeby córka, no właśnie, nie zgadzają się, żeby córka w tą stronę szła, żeby córka co zrobiła? Proszę Państwa, rodzice tamtejsi nie chcą, żeby córka po prostu obcięła sobie piersi. Mówmy, nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest dokonanie takiej pełnej tranzycji. To nie tylko te blokery hormonów dojrzewania, ale później operacje chirurgiczne. I takich przypadków już naprawdę bardzo wiele znamy z Zachodu, a niestety również i z Polski. Więc rodzice odmówili wydania tychże dokumentów na ten nakaz sądowy i zostali obłożeni w ten sposób sankcjami karnymi. Grożą im po prostu poważne sankcje karne za to, że chcą chronić swoją córkę. Z córką widują się bardzo rzadko, zostali po prostu pozbawieni swojego naturalnego prawa do tworzenia normalnej, szczęśliwej rodziny. Sprawa toczy się dalej. Prawnicy z Genewy, z Alliance Defending Freedom od razu wnieśli odwołanie oczywiście od tej decyzji. No jest to przepychanka prawnicza niesamowita, ale wyobraźmy sobie, do czego dojdzie, jeśli my pozwolimy, żeby nam, rodzicom, te prawa odebrano. Na razie u nas w Polsce w szkołach decydują rodzice. Dobrze Państwo wiecie, możemy zabrać dziecko ze szkoły, kiedy chcemy. Możemy zadecydować nawet o wyjeździe na wczasy, kiedy uważamy, że tam będą fajne zajęcia też edukacyjne gdzieś, kiedy mamy możliwość za tańsze pieniądze poza sezonem wyjechać na wczasy. To są wszystko nasze prawa. Pilnujmy tego, troszczmy się o te prawa, bo ta niestety taka sytuacja może zaistnieć w Polsce, a nawet już zaistniała. Pewnie część z Państwa słyszała o sytuacji rodziców ze Szwecji, polskiego małżeństwa, którzy mają czwórkę córek i mieszkali tam w Szwecji, nie mając jeszcze nawet obywatelstwa szwedzkiego. I tam córka coś poskarżyła się w szkole, czy nauczycielka usłyszała, że ona coś narzeka na to, że rodzice za bardzo ją tam do sprzątania nakazują jej sprzątać, czy jakieś dodatkowe jeszcze obowiązki domowe, że jej się to nie podoba. Już wyczujni pedagodzy podchwycili, że coś jest nie tak, jakaś przemoc tutaj wobec dziecka jest stosowana i sprawa zaczęła się toczyć. Córka najstarsza, chyba też coś taka 12 czy 13-letnia, została odebrana tym rodzicom. Rodzina w tym momencie, no, prawda, poczuła się zaatakowana, uciekli do Polski. I proszę Państwa, stało się coś, czego jeszcze do tej pory nie było. Do tej pory było tak, że z zagranicy przyjeżdżali rodzice prosić o pomoc tutaj w takich sytuacjach i nasi prawnicy z Ordo Iuris udzielali tej pomocy. Takich przypadków było już trochę. Natomiast tu mamy przypadek, kiedy mamy polską rodzinę. Oni uciekli do Polski, natomiast śledzeni byli przez te szwedzkie w tym przypadku urzędy, które nawiązały kontakt z naszymi urzędami polskimi. I co? I tutaj w Polsce nasze polskie władze na nakaz sądowy szwedzki odebrały pozostałą trójkę córek tej rodzinie. I one zostały odesłane do Szwecji. W szczegółach proszę sobie to przeczytać. Stukacie Państwo, nawet w TVN-ie była ta rodzina. Ucieczka, polska rodzina ze Szwecji, czworo dzieci, cztery córki. Jak Państwo to wstukacie, gdzie coś z tych haseł w Google'ach, zaraz ta sprawa wyskoczy. I rodzice zostali sami w tym momencie. Są bez ani jednej z tych swoich czterech wspaniałych córek, o które się troszczyli, tworzyli normalną, zdrową rodzinę. I rząd i władze polskie przyzwoliły na to, żeby te dzieci, polscy obywatele, zostali zabrani. To już proszę popatrzeć, jakie już mamy połączenie międzynarodowe, tak? Jak już te urzędy działają, mimo tego, że jeszcze nie mamy tego europejskiego obszaru edukacyjnego, ani my się nie mamy jeszcze europejskiego obszaru ścigania rodziców, tak? Chociaż w taki obszar zapewne wejdziemy. Ścigania rodziców za co? Za to, że kochają swoje dzieci. Więc proszę Państwa, no naprawdę doszliśmy już do jakichś totalnych nadużyć, do samowoli urzędniczej, wykraczającej, depczącej nasze prawa. Także w tym przypadku, no proszę popatrzeć, czy jeśli ktoś powie, że to jest za mocne określenie, że nasz rząd chce podżegać do łamania praw rodziców. Weźmy sobie te przypadki przed oczy i naprawdę używajmy mocnych słów, bo jest na to najwyższy czas.
Dziękujemy. Na zegarach 23:00 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Edukacja zdrowotna czy państwowa seksualizacja dzieci? Czy rząd może podżegać do łamania praw rodziców? To temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi pani Agnieszka Pawlik-Regulska oraz pani Magdalena Czarnik. Halo, bardzo proszę.
Dzięki posłanom Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Krakowa. Temat jest dla mnie niesłychanie bliski i ważny. Jeszcze pomimo wieku jestem nauczycielem, ale również moi rodzice walczyli w czasach stalinowskich, postalinowskich o oświatę chrześcijańską i w związku z tym moje rodzeństwo nie chodziło do szkoły i ja nie chodziłam do szkoły. To były tragiczne sytuacje, głód, nędza, ciemiężenie. Ojciec raz porwał szablę, żeby kiedy rodziców pozbawiono praw rodzicielskich, jak UB i milicja przyszli zabrać nas. Ojciec porwał szablę i tutaj powiem, oni uciekli, pomimo że mieli pepechy i pistolety przy sobie, przy pasach, uciekli i nie przyszli po nas. A później sprawy sądowe, bardzo trudna sprawa, ale rodzice wygrali. Jesteśmy po studiach, nie chodziliśmy do szkoły. Teraz ten temat, ale dlaczego rodzice byli tak radykalni? Ponieważ mój ojciec pracował przed wojną w Stanach Zjednoczonych w polskiej dyplomacji i doskonale znał plany dotyczące społeczeństw, plany, tata to nazywał finansjery światowej, jak ma następować demoralizacja. Byłam bardzo małym dzieckiem, tata używał słów, których ja nie rozumiałam, ale na przykład pornografia, nie wiedziałam, co to jest. Tata, ponieważ byłam bardzo malutka, to mi wytłumaczył. Brzydkie obrazki, dziecko, nie oglądaj. I w ten sposób były prowadzone wytłumaczenie nam, dlaczego świat, dlaczego rodzice podjęli tak karkołomną decyzję. Ponieważ ojciec doskonale wiedział, że najpierw ma być pornografia, potem aborcja ma być promowana, potem homoseksualizm i te wszystkie patologie życia seksualnego po to, żeby z jednej strony łatwo rządzić, bo człowiekiem zdemoralizowanym seksualnie łatwo się rządzi, to są takie badania, ale druga rzecz to jeszcze była warstwa tych planów, że tak powiem, duchowa warstwa. Zabrać Jezusowi zbawione dusze i oddać je Bafometowi. I dlatego ojciec był tak radykalny w swojej walce i temat, jak powiedziałam, jest mi niesłychanie bliski, bo z pełną świadomością patrzę na to, co się dzieje teraz i wiem, jak jest to dramatyczna sytuacja walki o duszę dziecka. Tak to nazywał i teraz jest to jeszcze o wiele większym nasileniu. Halo?
Dziękujemy. Pani Bolesławo, przekazujemy głos naszym gościom. Bardzo proszę, pani Agnieszka Pawlik-Regulska.
No, gratulujemy pani ojcu i mamie za odwagę. Ta szabla to iście łańska, bym powiedziała, fantazja, ale to nie fantazja, tylko taki realizm postępowania. Dzisiaj nas zadzwoniło bardzo wielu ojców, z czego niezmiernie się tutaj z Magdą cieszymy i mamy nadzieję, że właśnie rodzice podejmą mimo wszystko ten trud zainteresowania się tematem, ale żeby to się, tematem edukacji zdrowotnej chociażby, żeby to się dokonało, to potrzebne jest zaangażowanie wszystkich państwa, słuchaczy Radia Maryja, telewidzów, telewizji Trwam. Wystarczy po prostu rozmawiać, to pierwszy krok. Ja jak rozmawiam z rodzicami, z koleżankami, kolegami, naprawdę ludzie niewiele wiedzą na temat edukacji zdrowotnej, na temat tego, co szykuje nam ministerstwo. No, jeżeli ktoś, problem jest, jeżeli ktoś będzie czytał i słuchał mediów mainstreamowych, właśnie tutaj się okazuje, że już pan Terlikowski nas obsmarował dzisiaj o 5 w, nawet nie wiem w jakiej gazecie, ale gdzieś w wydaniu internetowym i twierdząc, że zdecydowanie edukacja zdrowotna jest zgodna z nauką Kościoła. Jest to absolutna bzdura. I przykro, że takie rzeczy się dzieją, to na wirtualnej Polsce. No niestety nie jest to prawdą, ponieważ to, co wszystko tutaj przedstawiliśmy, to nie jest tak, jak pan Terlikowski próbuje nam wmówić, że to będzie tylko informacja i że trzeba o tym mówić, bo przecież to są rzeczy powszechne. No nie, proszę pana, to nie jest tylko informacja, przekaz jest zmanipulowany. Są oczywiście też ważne rzeczy, o których pan wspomina, natomiast zdecydowanie nie jest zgodne ze światopoglądem katolickim informowanie dzieci 13-14-letnich o metodach antykoncepcji, gdyż to jest zaproszenie ich do używania tych środków, a nie ma mowy o, prawda, o czystości, o naturalnych sposobach planowania rodziny. No to jest nauka katolicka, proszę pana, i bardzo jest to przykre, że się ten pan identyfikuje jako katolik. Więc proszę Państwa, tym bardziej oświadczenie biskupów jest nam tu potrzebne, żeby nie było takiego zamieszania. Zrozumiałe jest to, że minister Nowacka nazywa nas grupą ortodoksów. Zrozumiałe w takim znaczeniu, że no niewiele po tej pani można się spodziewać, bo tak nas nazwała, nazwała nas kłamcami na swojej konferencji prasowej 12 listopada. Powiedziała, że to półprawdy, manipulacje i że w ogóle to działamy na krzywdę dzieci. Myślę, że nie miała nic do powiedzenia. Mówiła jeszcze, że nie przeczytaliśmy podstawy programowej. Wielokrotnie ją przeczytaliśmy. Bolesne jest też to, że Onet i Newsweek, które też odniosły się do tych doniesień prasowych, do tej konferencji i naszej 12 listopada w Kaju i pani minister Nowackiej dotyczącej wychowania fizycznego, gdzie zapytana przez dziennikarkę Polskiego Radia właśnie tak się wypowiedziała, jak przed chwileczką zacytowałam. No, określili, tak napisali, że Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej zainteresowała się seksem w szkole i dlatego przystąpiła do naszej koalicji. Proszę sobie wyobrazić, jaka bezczelność, jakie deptanie wszystkich świętości, po prostu jaki brak szacunku. No, przerażające i mam nadzieję, że ludzie inteligentni, no ale tylko to właśnie problem z tą inteligencją, tej inteligencji coraz mniej, ale że ludzie inteligentni i jakoś samodzielnie myślący dostrzegą to, że jest to po prostu obraźliwe. Chcę jasno to powiedzieć, takie dementi jest potrzebne tutaj. Federacja na rzecz stowarzyszeń, na rzecz weteranów, sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej na czele ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, kombatanci przystąpili do naszej koalicji dużo, dużo wcześniej, w maju 2024 roku, a nie teraz, nie przy okazji edukacji zdrowotnej. Więc jakby proszę zobaczyć, jaki atak na naszą inicjatywę, jakie mieszanie nas z błotem i marginalizowanie. Dlatego bardzo, bardzo nam zależy, żeby Państwo wiedzieli jakby o czym jest ta edukacja zdrowotna, żeby Państwo przekazywali te informacje. Bardzo zachęcam, żeby zajrzeć na naszą stronę www.ratujmyszkole.pl. Tam jest ostatni post, w którym zebraliśmy wszystkie bardzo ważne informacje, sposoby działania, podstawowe zagadnienia, które znajdują się w podstawie programowej edukacji, edukacja zdrowotna. Jeśli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, tam się znajdują odnośniki i do konferencji, i do opracowań, także do analizy krytycznej. Mam ją tutaj ze sobą, to takie dosyć obszerne opracowanie, to jest ponad 100 stron, jest to analiza krytyczna projektów rozporządzeń ministra edukacji dotyczących likwidacji wychowania do życia w rodzinie i wprowadzenia do szkół przedmiotu edukacja zdrowotna. Tutaj w gronie ekspertów znalazły się wybitne nazwiska, takie jak profesor doktor habilitowany Bogdan Hazan, doktor Zbigniew Barciński, Hanna Dobrowolska, Jolanta Dobrzyńska, doktor Artur Górecki, Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, Dorota Łucja, pani doktor nauk medycznych, specjalista medycyny rodzinnej Dorota Łucja Jarczewska, Bartosz Kopczyński, profesor Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu, pani Teresa Król z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Wychowawców, która jest metodykiem i autorem przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie, pani Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, członek prezydium zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i koordynator zespołu do spraw płci i seksualności w tymże stowarzyszeniu, pani Renata Krupa, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, pan radca prawny Marek Puzio z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, moja skromna osoba. To naprawdę bardzo potężny oręż w naszej walce o prawdę, to na temat tego rozporządzenia 110 stron, więc też jest link, można to sobie pobrać, przeczytać, wykorzystać w jakichś sporach i dyskusjach. Oczywiście my te uwagi przekażemy też jako naszą analizę do Ministerstwa Edukacji Narodowej, roześlemy do tych, którzy mogą jeszcze swoją opinię wysłać do ministerstwa. No to jest to, co powiedział pan doktor Barciński, że ta postawa programowa to jest ta antyrodzinna piła łańcuchowa, antyrodzinny projekt, antykatolicki, antyrozwojowy i trzeba mówić to wprost i trzeba o tym informować.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Magda z Gdańska. Pozdrawiam panie zaproszone i księdza. Ja mam takie dwie uwagi króciutkie. Spotkałyśmy się dzisiaj w grupie kilku mam, zastanawiałyśmy się, co robić, co możemy jeszcze zrobić w ramach tej informowania rodziców o zagrożeniach związanym z edukacją zdrowotną, tak, która ma być wprowadzona i jak przede wszystkim dotrzeć do ludzi, którzy nie są w naszej bańce, tak zwanej bańce informacyjnej, prawda? Bo myślę, że ludzie związani jakoś tutaj może też z Kościołem trochę wiedzą, co się dzieje, jakie są zagrożenia, a no ludzie jakby z drugiej strony, jeśli tak mogę powiedzieć, niekoniecznie i w jaki sposób dotrzeć, tak? Czy rozdawać może ulotki gdzieś tam na rynku choćby, czy pod szkołami, tak jak kiedyś to robiliśmy tutaj w Gdańsku. Zastanawiałyśmy się, jedna z koleżanek była dzisiaj bodajże u księdza proboszcza w swojej parafii i też prosiła, aby może to zostało jakoś bardziej, te informacje związane z tą edukacją zdrowotną, z problemem, zostały też jakby wybrzmiały na kazaniach czy w kościele, na stronie internetowej. I z tego, co tutaj widzimy, to księża proboszczowie obawiają się mówić o takich sprawach bez zgody biskupa miejsca. No oczywiście to jest jasne. Dlatego chciałabym się przyłączyć do apelu, o którym, który tutaj mówiła pani Agnieszka, aby biskupi czy episkopat wyraził stanowczy sprzeciw, albo przynajmniej powiedział, pozwolił biskupom jakby o większym stopniu informować wierzących o tych zagrożeniach. I to wszystko, nie chcę tu przedłużać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Magdo, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę.
Jeżeli już rozmawiamy o księżach proboszczach, to oczywiście dziękujemy za podbicie tego naszego apelu. Natomiast ja chcę też powiedzieć, może przypomnieć, że na naszej stronie się znajduje list, który można też wykorzystać w rozmowie z księdzem proboszczem i to takie bardzo taka konkretna pomoc. No, musimy przekazywać tę wiedzę, musimy rozmawiać i przede wszystkim też jeżeli chodzi o ludzi z tej innej strony. W liście, który skierowany jest do Rady Rodziców, położony jest nacisk na to, co może nas połączyć, chociaż będziemy może mieć różne światopoglądy. To jest mianowicie, to nasze prawa rodzicielskie. I wydaje mi się, że jeżeli chcemy rozmawiać z osobami, które nie są wierzące, które mogą chcieć, żeby ich dzieci uczyły się o tranzycji, o homoseksualizmie, mają do tego prawo. Ja jestem wolnościowcem, no tak się czuję, człowiekiem, który uważa, że każdy jest wolny, tak? I zdecydowanie to, co jest tutaj moim zdaniem argumentem, to mówienie o tym, że nie mogą być podeptane nasze prawa jako rodziców, zagwarantowane w Konstytucji, mówiące o tym, że my mamy prawo wychowywać dzieci zgodnie ze własnym światopoglądem. I to jest to, co może nas połączyć, bo to w tym momencie nie jest już ważne, czy ja uważam, że zachowania autoseksualne, to należy o nich mówić w takim czy innym kluczu, a ktoś inaczej, tylko po prostu niech każdy tak wychowuje swoje dziecko w takim światopoglądzie, wyznaniu i w takiej moralności, jak uważa. To jest element wspólny i na to moim zdaniem w tych rozmowach z osobami, które myślą troszeczkę inaczej, powinniśmy zwrócić uwagę.
Ja tylko bardzo krótko uzupełnię, bo ja jestem przekonana, że każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. I tych rodziców właśnie, którzy są poza naszymi parafiami, poza naszymi wspólnotami, ja myślę, że trzeba zadać im takie pytania. Czy chcielibyście, drodzy rodzice, żeby wasze dziecko było w szkole zachęcane do podejmowania wszelkich kontaktów seksualnych w wieku jeszcze zupełnie nieletnim? Drugie, czy chcielibyście, żeby wasze dziecko było zachęcane do kwestionowania własnej płci? I czy chcecie, żeby wasze dziecko było kiedyś przy spotkaniu z osobami, które chcą je wykorzystać, żeby tego nie zauważyło, żeby było chętne na to? Jeśli chcecie, to wyślijcie je na zajęcia z edukacji zdrowotnej.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Bartłomiej Ostrzeszów. Ja dzwonię może w takiej sprawie, bo też poprzednio słuchacz też o tym mówił, że nam w dzisiejszych czasach potrzeba, brakuje ludzi odważnych, takich jak kardynał Stefan Wyszyński, jeżeli chodzi o osoby duchowne Jerzy Popiełuszko, bo oni byli głośni swoim nie tylko słowem, ale zachowaniem, czynem. A w dzisiejszych czasach COVID to pokazał, tak? Bo opierajmy się może na faktach. No, Kościół dał po prostu ciała, tak? Krótko mówiąc, chodzi mi po prostu o to, o obostrzenia, o te 5 osób w kościołach i tak dalej. Nie było zdecydowanego głosu poprzez właśnie takie ciche. Znaczy, ja dziękuję Radiu Maria oczywiście za to, że głosi, tak? Że pozwala tam mówić i porusza takie tematy. Natomiast no, trzeba uzmysłowić też może biskupom, jestem osobą świecką, że no, nie można chować głowy w piasek, tak? Zresztą każdy z nas będzie rozliczony. Ja nie jestem, nie należę do osób najodważniejszych. Jestem może trochę mniejszym tchórzem niż byłem kiedyś, natomiast mi jako osobie wiernej potrzeba, bo chyba każdy z nas ma taką potrzebę do dostrzegania prawdy, tak? Jeżeli nie widzimy w księżach, nie, zresztą może nam to nie zawsze jest dane, tak? Taka łaska może od Pana Boga, żeby wszystko dostrzegać. Natomiast no, nie jesteśmy na tyle ślepi, żeby nie dostrzegać tego, że po prostu jest takie, nie wiem, czy ciche przyzwolenie, czy jakaś bojaźń na to, co się dzieje, tak? No chociażby właśnie na te kwestie LGBT, że to tak jest, albo jest o tym mało mówione, albo wcale nie mówione, albo też takiego głosu, które by nas jakby jednoczyło, tak? Bo musimy się, tak jak tu Pani mówią, jednoczyć. I nie liczmy na to, czy to będzie PiS, czy Konfederacja, czy jakaś inna partia, że nas zbawi. Bo tam też są ludzie, którzy, czy to będzie w PiS-ie, czy może w innej partii, które są po prostu takimi osobami, które się po prostu przykleiły i jak chorągiewki mogą przechodzić z partii do partii, a też przez te 8 lat, więc nie było... Nie zostały tam te partie, chociażby Platforma rozliczona, jak teraz ona rozlicza. No, po prostu chodzi mi o to, że nie możemy liczyć na daną partię, że nas zbawi, bo to od nas, od każdego z nas zależy. Nie tylko od osoby duchownej, ale po prostu od każdej osoby, natomiast od osób duchownych potrzeba nam takich ludzi, jak modlić. Trzeba po prostu takie osoby, jak kardynał Wyszyński czy Jerzy Popiełuszko. To po prostu chciałem tyle powiedzieć o tej odwadze. O to mi chodziło głównie.
Dziękujemy Panie Bartłomieju. Z Panem Bogiem.
To bardzo dziękujemy za ten głos, ale pamiętajmy o jednym. To, co zrobiła Matka Teresa z Kalkuty. Pewnie wszyscy tę anegdotę znają, jak ją zapytał dziennikarz, co należy zrobić, żeby zmienić świat. Zacząć od siebie. I poszła czyścić toalety. W samolocie, w business class. Musimy zacząć od siebie. Jeżeli ktoś mówi o sobie, tak jak pan, że już jest bardziej odważny, to wspaniale. Naprawdę czasem wystarczy jedna osoba, żeby bardzo dużo zmienić w swoim środowisku i mamy takie przykłady. Zgłaszają się do nas rodzice i opowiadają. Poszedłem porozmawiać z moją dyrektorką w szkole, wiesz, i mówiłem o tej edukacji zdrowotnej, ona nic nie wiedziała i była tak jak ja przerażona. Rozmawiałem z wychowawczynią na zebraniu i powiedziałem rodzicom, że jest to, oni przerażeni. Proszę zobaczyć, gdyby ten człowiek, ten tata nie poszedł i nie porozmawiał, nie miał tej odwagi, żeby pójść, żeby się może narazić, no to ileś osób by się o tym nie dowiedziało. Tu musimy zaczynać, w naszych środowiskach lokalnych. Kolejna osoba ze Śląska opowiada, że ten temat zostanie postawiony na spotkaniu gminy, tak? Że się tam dobiła, poszła do radnych, powiedziała, że tamto i zaprosili ją i będzie mogła to przedstawić, tak? Więc to są te działania, tu musimy działać, tam gdzie możemy, a niech to będzie zakład fryzjerski, gdzie to opowiem, a niech to będzie jakaś moja wspólnota parafialna, tak, czy jakaś grupa przyjaciół. trzeba o tym rozmawiać. I to jest to, co my możemy zrobić. I to jest to, z czego my będziemy rozliczeni. Tak? Co ja zrobiłem tu i teraz, żeby uświadomić innych, żeby zawalczyć o polską szkołę, o polskie dzieci.
Dziękuję. 21 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Halo.
Halo.
Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałam właśnie podnieść kwestię tego...
Mamy przyjemność?
Jagoda.
Proszę.
Tego, że rodzice się mało interesują. To było wiadomo już od 10 lat przynajmniej, że to idzie na nas. Ja czytałam już przynajmniej 10 lat temu książkę Globalna rewolucja seksualna. Jeżeli gdzieś tam poruszałam ten temat, byłam atakowana, tak? Albo wyśmiewana. Co ty w ogóle, to do nas nie dotrze, to gdzieś tam, albo książkę jeszcze Gabriele Kubi, tak? Jak pożyczyłam koleżance jednej, drugiej, nie, to jest za granicą w ogóle, co ty, to nie dotyczy nas, tak? To nie dotyczy, to nie przeszkadza, to nie, w ogóle to do nas to nie dotrze. Ludzie się w ogóle nie interesowali, w kościele żadnych informacji też, zupełnie. I co tu się spodziewać po episkopacie, jak naszego prymasa mało kto zna, tak? Po prostu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Bardzo się cieszę, że pani wspomina globalną rewolucję seksualną. Ja tą książkę wożę ze sobą. Ja po prostu ciągle do niej zaglądam, uzupełniam i prawie, że już fragmenty na pamięć znam. Naprawdę pani Gabriela Kubi przywiozła nam taki zestaw narzędzi, jakby tą książkę porównuję do takiego zestawu narzędzi do rozmontowania tej ideologii gender i ja właśnie to próbuję robić od tych już 12 lat. I bardzo się cieszę, że ta książka jest wspominana. Myślimy teraz o kolejnym wydaniu, bo już nakład się skończył dawno temu, a jest teraz na nowo wielkie zainteresowanie. Gdyby państwo chcieli dla swoich przyjaciół, to jesteśmy w kontakcie z wydawnictwem AA i mam nadzieję, że to się uda. Tym bardziej, że być może pani Gabriele Kubi przyjedzie do nas na tą manifestację 1 grudnia. Jestem w czasie prowadzenia rozmów z naszymi sojusznikami z zagranicy i właśnie dzisiaj tutaj, jak jechałam w pociągu, pani Gabriele Kubi do mnie odpisała, z czego się bardzo ucieszyłam i jest taka szansa, a jej głos naprawdę bardzo, bardzo był znaczący. To jest moja mistrzyni niedościgniona, muszę powiedzieć, i za bardzo chyba się tutaj rozczulę, mówiąc o tym. Natomiast bardzo dziękuję Agnieszce za te słowa, że każdy z nas tam, gdzie żyje, tam, gdzie jest odpowiedzialny za swoje działania. Bo też tak mówiła pani Gabriele Kubi do nas. Ona właśnie też tak mówiła. Każdy z nas na swoim miejscu może przeciwdziałać tej ideologii, a przeciwdziałamy jej żyjąc w pełnych, szczęśliwych rodzinach. Tam, gdzie ma znaczenie ojciec i matka i gdzie wspólnie wychowują dzieci, gdzie są świadomi tych zagrożeń, tam ideologia gender ani żadna inna nie będzie miała wejścia, jeśli będziemy stać na fundamencie naszych wartości chrześcijańskich, budujących tą cywilizację, która jest najpiękniejszą, najpotężniejszą cywilizacją na naszym globie. Nie bójmy się tego mówić. Doceniajmy to, co mamy i ratujmy, bo niestety nasza Europa tonie.
25 minut po 23. A tu tyle tematów jeszcze do podjęcia. Ale czas...
Oj tak. Oj tak.
Rozumiem, że jest to zaproszenie dla nas, tak? Do jeszcze...
Tak, to jest tak, zaproszenie do nas wszystkich do podjęcia tego, czym mówimy w wymiarze również konkretnych działań, tak jak każdy z nas potrafi i może. Chcemy podsumować to, co zostało podjęte, co zostało wypowiedziane. Edukacja zdrowotna czy państwowa seksualizacja dzieci, czy rząd może podżegać do łamania praw rodziców. O to podsumowanie poprosimy naszych gości, pani Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.
Na podsumowanie myślę, że jeszcze raz powtórzę, drodzy państwo, pamiętajcie, że nasz rząd ani żaden inny nie może nakazać nikomu edukowania naszych dzieci seksualnie jakkolwiek. Nie mamy żadnego obowiązku wprowadzania edukacji seksualnej do naszych szkół i tak samo niech pamiętają o tym nauczyciele, że nie macie obowiązku chodzić na żadne szkolenia, które będą z tego klucza i będą różnymi manipulacyjnymi słowami, co prawda określane, ale będą miały właśnie to na celu, bo wiemy, że jest zaplanowane też, no powiem kolokwialnie, przerobienie naszych nauczycieli wychowania do życia w rodzinie i po części też katechetów na takich, którzy będą prowadzić te treści z tak zwanej edukacji zdrowotnej, więc te zakusy są już w gremiach rządowych prowadzone. Nie dajmy sobie wmówić, że to może się stać. Obowiązek ciąży na dyrektorze szkoły, żeby napisać program profilaktyczno-wychowawczy w porozumieniu z rodzicami, który będzie odpowiadał na ich potrzeby. I taki jest stan prawny, tak? I trzymajmy się tego stanu prawnego. Mamy prawników, którzy nam w tym będą pomagać. A poza tym formujmy nasz masowy sprzeciw. Starajmy się wciągać w nasze szeregi, dołączać jak największe rzesze rodziców. I tutaj wielki apel do Państwa, którzy jesteście w różnych wspólnotach kościelnych. Łączcie siły z nami, dzwońcie do nas, piszcie do nas. Chcemy się spotkać 1 grudnia. To będzie taki dzień, który dopiero zapoczątkuje naszą współpracę dalszą, która będzie jeszcze bardziej sprofesjonalizowana i rozbudowana. 1 grudnia na tej manifestacji my dopiero otwieramy tak naprawdę wielki, masowy sprzeciw. Po to robimy tę manifestację, żeby głośno powiedzieć nie wobec planów naszego rządu, który podżega do naruszania praw rodziców. Spotkajmy się tego 1 grudnia. Drodzy Państwo, umawiajmy się, że przyjedziecie z jakiegoś miasta, gdzieś się konkretnie spotkacie, gdzieś pójdziecie razem na obiad, bo spróbujemy zrobić to tak, żeby na podium udało się naszych gości wszystkich zaprosić, żeby oni do nas przemówili, ale jednak będzie zimno, więc żeby to nie przeciągać, tak? Myślimy około godziny, może będziemy tam razem, może troszkę dłużej, ale potem właśnie, żeby każdy z Państwa, którzy przyjadą, żebyście poczuli ten sens przyjazdu, tak? Rozmawiajcie ze sobą, łączcie się, umówcie się w tej Warszawie. Nie wiem, czy jak uda się nam, czy wszyscy się możemy jakoś zobaczyć w jednym miejscu. Mam nadzieję, że będzie nas tak dużo, że nie damy rady się wszyscy zobaczyć twarzą w twarz. Natomiast, żebyśmy zawiązali wspólnotę, żebyśmy w ten sposób 1 grudnia zawiązali wspólnotę świadomych rodziców, świadomych obywateli, którzy są prawdziwymi suwerenami na tej ziemi i oni tutaj będą decydować, a nie jakieś marionetki z zagranicy.
Dziękujemy. Pani Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. O słowo podsumowania prosimy panią Agnieszkę Pawlik-Regulską, prezes Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności, koordynator Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły.
Dużo wypowiedzi, które tutaj Państwo formułowali, dzwoniąc do nas, było takich mówiących o tym, że jest źle, że rodzice się nie interesują, że Kościół to, czy Kościół tamto. Były też wspomniane czasy pandemiczne i myślę, że jedną naukę z tych czasów powinniśmy wynieść, że presja ma sens. To często powtarzane słowa. Presja ma sens i dzięki temu, że były protesty, że było jakieś nieposłuszeństwo, to nie było u nas tak jak na Zachodzie, jak w Niemczech chociażby, w Wielkiej Brytanii czy w Australii, tylko ten terror był trochę złagodzony. I pamiętajmy o tym, że nasze działania mają sens, że to, czy przyjedziemy na manifestację, czy będziemy rozmawiać, czy zorganizujemy jakieś spotkanie, czy kogoś zaprosimy, czy zrobimy projekcję filmu, to nic takiego, który bardzo polecamy, a który mówi o kwestiach tranzycji i problemów z tym związanych. To wszystko ma znaczenie i to wszystko jak kula śnieżna może doprowadzić do wielkiej lawiny. O tym należy pamiętać i mieć taką nadzieję. Bardzo prosimy o modlitwę, żeby faktycznie, to jest walka duchowa, żeby faktycznie zwyciężyło dobro naszych dzieci, żeby zwyciężyło to, co jest dobre dla uczniów, dla Polski. Zachęcamy też Państwa, żeby działać w przestrzeni medialnej, internetowej. To jest teraz to miejsce, gdzie bardzo dużo się dzieje. Jeśli mają Państwo konto na Facebooku, polubcie profil Nauczyciele dla Wolności na fanpage'u, poprzesyłajcie nasze treści, rozpropagujcie ulotkę dotyczącą edukacji, edukacji zdrowotnej, czy plakat związany z manifestacją 1 grudnia. Jest wiele innych stron, na których są te treści. To wszystko powinno tam się kręcić w internecie. Jeżeli ktoś ma konto na X-ie, no to też warto o tym wspominać, zahaczać, mówić. Ktoś może potrafi robić rolki na TikToku czy gdzieś indziej. To pamiętajmy, to jest też bardzo ważna przestrzeń. Do tego oczywiście trzeba mieć jakieś tam umiejętności i czas, ale może wśród Państwa słuchaczy są takie osoby. Jak ktoś by chciał nam pomóc i się z nami skontaktować, to zapraszamy. Mamy taki adres mailowy Koalicja Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. koalicja@nauczycieledlawolności.pl. Jeszcze raz powtórzę. koalicja@nauczycieledlawolności.pl. Można do nas napisać, coś zaproponować, że możecie coś zrobić ciekawego. I oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową www.ratujmyszkole.pl, www.ratujmyszkole.pl, a także na strony naszych stowarzyszeń. Dzisiaj ja zaproszę na stronę www.nauczycieledlawolności.pl, a katechetów, nauczycieli, wszystkich, którzy są związani ze światem, też zapraszam do mojego stowarzyszenia. Można do nas napisać na kontakt@nauczycieledlawolności.pl. No, trzeba się jednoczyć, trzeba wspólnie działać i mieć nadzieję, że zwyciężymy, że będzie dobrze, a na pewno bez naszego działania byłoby dużo gorzej.
Dziękujemy. Pani Agnieszka Pawlik-Regulska, prezes Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności, koordynator Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Wraz z panią Magdaleną Czarnik bardzo serdecznie panią dziękujemy za to dzisiejsze nasze spotkanie. Temat niezwykle ważny, bo związany z przyszłością naszej ojczyzny i to jest ten moment. To jest ten moment.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie, za prowadzenie przez ojca tego spotkania. Dziękujemy.
Bóg zapłać.